w imię...
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie wita się ze wszystkimi słuchaczami Leszek. Witam również pana Jarosława, który realizuje dzisiejszą audycję. I naszego gościa, pana Tomka Kanie, wicedyrektora Katolickiego Radia Londyn.
Szczęść Boże, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Tak, już zgadaliśmy się już prawie rok temu, tylko on nie doszło do audycji, bo kwestie właśnie terminowe nie pasowały. Dzisiejszy temat. Emigracja razem czy osobno? Jeśli emigrować, to właśnie jak? No, w tej chwili no, jest tendencja, wydaje się już odwrotna, że mniej ludzi emigruje, więcej wraca. Tym niemniej jeszcze pokaźna liczba Polaków jest poza granicami kraju i z tego powodu, jeżeli chodzi o związki małżeńskie, są różne sytuacje, raczej złe niż dobre. I dlatego dzisiaj się zastanowimy nad właśnie sprawą emigracji, czy co zrobić, żeby małżeństwo, które istnieje, nadal istniało, żeby więź się pogłębiała, a nie zanikała. Co zrobić ze wszystkimi pokusami i jak sobie można ułożyć życie, żeby nie tylko przetrwać, ale by się rozwijać razem w małżeństwie i iść razem drogą do Boga. Jest takie radio, właśnie może podam już stronę internetową na początek, Katolickie Radio Londyn, www.krlradio.com, www.krlradio.com, to jest właśnie Katolickie Radio Londyn, internetowe radio, które jest no, zarządzane między innymi właśnie przez naszego gościa, pana Tomka Kanie. I no, pytanie pierwsze. Czy w dzisiejszych czasach, w związku z Brexitem chociażby, opłaca się jeszcze emigrować do Anglii? Jakieś za i przeciw tej emigracji. Co może pan powiedzieć naszym słuchaczom?
Sam coraz poważniej zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, oprócz tego, czy warto emigrować, można mówić o tym, że istnieje emigracja, bo w przypadku, kiedy mamy tam polskie sklepy, mamy wszystko to, co możemy mieć tu w Polsce, za wyjątkiem tylko i wyłącznie rodziny, bliskich, rodziców, którzy tu zostali, ale z takich rzeczy potrzebnych do życia, to jest absolutnie wszystko. Kto chce nawet polską telewizję może mieć, a jeśli wsiądzie w samolot, to za 2 godziny, 2,5 jest już w Polsce. No porównajmy to do tego, kiedy żołnierze po II wojnie światowej tam byli, nie mieli powrotu do Polski. Wtedy można było mówić o emigracji. Dzisiaj to pojęcie jest może delikatnie naciągane, aczkolwiek nie ma co udawać, że fala wyjazdów ciągle trwa. Tylko zmieniła się sytuacja. Teraz jest to głównym powodem emigracji, jest głównym powodem wyjazdów, to są zarobki. No i czy opłaca się, czy warto wyjeżdżać? Zerknąłem dzisiaj na kurs funta. Było chyba 4, rano było 4,50, nie wiem jak jest teraz. Może mnie ktoś z radiosłuchaczy poprawi w komentarzach na Facebooku, bo tam chyba zdjęcie już się ukazało, prawda, więc można komentować. Zapraszamy, prawda?
Niedługo się na pewno ukaże.
Tak, zapraszamy też do komentowania. No, przy spadającym kursie funta emigracja zarobkowa, można powiedzieć, że coraz mniej jest opłacalna, co nie znaczy, że nie opłaca się w ogóle. Kluczowym jest pytanie, na ile kto jest przygotowany do wyjazdu? Czy jestem przygotowany na emigrację, czy też mam podejście typu wyjadę i jakoś to będzie? Jeżeli ta druga opcja, no to 80, może 90%, że może się nie udać, albo przynajmniej będzie bardzo, bardzo ciężko. Jeżeli jestem przygotowany do wyjazdu, wtedy jest dużo większa szansa na powodzenie, na sukces, czy to finansowy, czy też odnośnie nawet doświadczenia zawodowego.
Co to znaczy być przygotowanym? Znać angielski? Chyba coś więcej.
Coś więcej. Aczkolwiek no, angielski to jest taka podstawa no, w stopniu przynajmniej komunikatywnym. I tu od razu chciałbym powiedzieć wszystkich, którzy się boją tego języka, bo jak tu rozmawiać po angielsku, a w ogóle zadzwonić telefonicznie. No nie chodzi o to, żeby robić konkurencję Szekspirowi, ale żeby porozumieć się na tyle, żeby spokojnie móc porozmawiać z drugim człowiekiem, można nawet z błędami, ważne, żeby się dogadać, żeby umieć zadzwonić, zapytać. No to jest właśnie taki sprawdzian. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy emigracja jest dla ciebie, czy emigracja do Anglii oczywiście, bo o tej mówimy, jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś przygotowany, przygotowana, możesz przeprowadzić bardzo prosty test. Wykonaj jakiś telefon do Anglii, czy to do pracodawcy, czy to do jakiegoś urzędu, żeby się o czymś dowiedzieć. Czy stresujesz się podczas rozmowy, czy boisz się w ogóle tego telefonu wykonać, czy też wolisz, żeby ktoś inny to za ciebie robił, czy też boisz się odebrać, jak ktoś do ciebie dzwoni. Jeżeli nie masz z tym problemu, no stresować się można, bo to zawsze jakiś tam może być element stresu podczas rozmowy, ale jeśli mimo wszystko wykonujesz ten telefon, dzwonisz i potrafisz się w miarę porozumieć, nawet jak czegoś nie rozumiesz, zapytać, proszę mi wyjaśnić, no to jesteś na dobrej drodze i ta emigracja ma dużo większą szansę. No będąc w Anglii, tych telefonów trzeba będzie wykonywać odnośnie pracy, odnośnie samozatrudnienia bądź załatwienia mieszkania. No te telefony są nieuniknione, czy chociażby konto w banku załatwić trzeba pójść. To jest taki prosty sprawdzian. Jeżeli nie mamy z tym problemu, śmiało możemy planować dalszą część emigracji. No właśnie, a jak się przygotować, no to chyba najłatwiej podać na przykładzie tych, którzy nie są przygotowani, a takich osób też spotykaliśmy sporo z małżonką, nie tylko też z małżonką, ale w towarzystwie, w gronie przyjaciół.
A jak długo są państwo w Anglii?
My jesteśmy w Anglii od 2005 roku. Pobraliśmy się w lipcu, 2 miesiące pozwiedzaliśmy sobie Polskę jako małżonkowie. Mówiąc tak w cudzysłowie, pobyczyliśmy się po górach polskich, naszych kochanych, do których chętnie zawsze wracamy. A potem we wrześniu, dokładnie 2 miesiące po ślubie, wsiedliśmy w autokar, jeszcze nie w samolot. Nie wiedzieliśmy, że możemy samolotem tam przylecieć, więc autokar był taką jedyną, najlepszą i chyba najtańszą opcją wtedy. Siedliśmy, wyjechaliśmy z opcją na rok czasu, że rok czasu pobędziemy, zarobimy na mieszkanie, wrócimy bogaci, jeszcze coś zostanie na życie. No i tak jesteśmy już 12 lat.
Ale razem.
Ale razem. I to była najlepsza decyzja, bo też była opcja, żeby wyjechać osobno, zarobić czy na wesele, czy na dom i potem się pobrać. A gdzieś Duch Święty chyba natchnął, żeby jednak pobrać się wcześniej, bo doświadczeni ludzie, którzy spotykaliśmy, którzy znamy też do dzisiaj takich, którzy już kilka lat żyją ze sobą bez ślubu, coraz trudniej się pobrać. Zawsze jest jakaś wymówka, a to jeszcze odłóżmy, jeszcze zaróbmy, a to jak się pojawiły dzieci, a to niech się dzieci odchowają. Zawsze znajdziemy wymówkę. Moi drodzy, jeśli są jacyś narzeczeni, którzy słuchają nas, planują wyjazd, to od razu mówię, nie bójcie się tego, pobierzcie się od razu, nie bójcie się ślubu i jeśli już musicie wyjeżdżać, bądź chcecie wyjeżdżać, wyjeżdżajcie jako małżonkowie, nie jako narzeczeni, ale właśnie jako małżeństwo.
No właśnie, za i przeciw. Jak być co znaczy być dobrze przygotowanym?
Najłatwiej właśnie mówić na przykładzie tych, co są nieprzygotowani. Nie. Często dostajemy na skrzynkę radiową, czasem na prywatną, często słyszymy w rozmowach prywatnych takie podejście typu, a wyjadę na 3 miesiące, góra pół roku, zarobię, wrócę, jakoś to będzie. Moje pierwsze pytanie jest, no tak, wysiądziesz na lotnisku i pierwsze kroki gdzie kierujesz? No to słyszę, no jakąś pracę znajdę. No właśnie nie. Pierwsze kroki po wyjściu z podróży kierujesz do domu. Gdzie będziesz mieszkał? Czy masz załatwione mieszkanie? Zazwyczaj może się okazać, że ktoś ma załatwione, zapłacił kaucję. I taki przykład też spotkałem, że zapłacił depozyt, ma pewne mieszkanie, przyjeżdża na miejsce i okazuje się, że tego mieszkania nie ma. Bo ktoś oszukał, bądź wynajął komuś innemu, bądź powiedział, że jakieś trudności były, że no nie możemy ci tego mieszkania wynająć. Nawet depozyty czasem zwracali, ale faktem jest, że człowiek zostaje na lodzie. Jest powiedzmy ta godzina 17-18, no jak tu znaleźć mieszkanie? Szukać hostelu? Gdzie tu się udać? Czy w parku? Czy no co tu robić? No wkrada się jakaś panika. Często ludzie idą wtedy po pomoc do kościoła, bez względu na to, czy są wierzący, czy nie, w kościele szukają schronienia. Myślą, że ksiądz pomoże, bądź ludzie pomogą, załatwią mieszkanie, pracę. I wtedy jest, jeżeli ktoś może, to oczywiście pomoże, ale znam wiele przypadków, że taka pomoc jest niemożliwa, no bo każdy ma gdzieś jakieś swoje zajęcia, nie może tak nagle rzucić wszystkiego i jechać szukać mieszkania. Jeżeli ktoś ma szczęście, trafi na takie osoby, to świetnie, super. Ale wiele razy było tak, że księża, widząc takie osoby, kupowali bilet powrotny, czy to jednej osobie, czy to całej rodzinie, bo całe rodziny też przyjeżdżały. I słuchajcie, jak wam się tu nie udało, nie jestem w stanie wam pomóc, to co mogę zrobić, to kupuję bilet powrotny, wracajcie do Polski. Tyle. Co wolicie, na ulicy mieszkać? Jest taka puszka świętego Antoniego chyba w każdej parafii. Bardzo chętnie ludzie też dorzucają się i ona właśnie służy temu, żeby pomagać takim osobom. Właśnie w powrocie, żeby jakoś stanąć z powrotem może na nogi w Polsce, bądź układać sobie to życie. Ale z tym możecie się spotkać. Może być najlepiej, najlepsza opcja jest, jak już mamy tu kogoś, mamy przyjaciela, bądź kogoś z rodziny, który przypilnuje sprawę mieszkania. Bo to też nie chcę tak straszyć, że każdy, kto wyjedzie, nagle zostanie oszukany. Też wyjeżdżają ludzie, mieli załatwione miejsce i to się jak najbardziej udawało. Jest jakąś opcją taką, że ktoś na pierwszy tydzień wynajmował sobie hostel, taki pewny, legalny i przez ten czas szukał gdzieś innego mieszkania. Myślę, że to jest też bardzo dobra opcja. Ale o tym przede wszystkim myślmy. Gdzie będziemy mieszkać tuż po powrocie? Druga rzecz, praca. Pozbądźmy się myślenia typu wyjadę na 3-4 miesiące, szybko zarobię i wrócę, bo jeżeli ktoś pracuje na przykład w budownictwie, a ja też jakieś mam swoje udziały ciągle w firmach, firmie wykończeniowej, gdzie też od tego zaczynałem, wykonując różne prace i każdy, kto w tym zawodzie pracował, wie, że nawet jak jest coś pewnego, że kontrakt, praca zacznie się od tego i tego dnia, to możliwe są przesunięcia, że materiału nie dowieźli, bądź inwestor się wycofał, bądź jakieś inne warunki, że ta praca w danym dniu się nie zacznie. I ktoś, kto ma w perspektywie bardzo krótką emigrację, to dla niego każdy tydzień pracy jest na wagę złota. Co jeśli będzie takie przesunięcie i nie będzie pracy? Może nie być tak łatwo znaleźć od razu. Wtedy trzeba mieć ze sobą gotówkę, która pozwoli nam jakoś przeżyć. Czyli dochodzimy do tego, że emigracja to jest na początku inwestycja. Trzeba założyć jakąś sumę pieniędzy na mieszkanie, na życie. Nie przyjeżdżać w ciemno, ale przyjeżdżać przygotowanym finansowo. I od razu powiem, im więcej tych pieniędzy, tym lepiej. Nie chodzi o to, że oczywiście o tam, żeby 10-20 tysięcy funtów, czy ile mieć, ale no, coś około 1000 funtów na mieszkanie, depozyt za mieszkanie, czy za pokój. Bardzo często jest miesiąc z góry, czasami i 6 tygodni. Trzeba założyć za depozyt, plus za kolejny tydzień, czy za kolejne dwa tygodnie z góry. Trzeba mieć na to pieniądze, trzeba mieć na życie. Nawet spotkałem się z takim podejściem, że ktoś mówi, a na jedzenie bardzo dużo nie potrzebujemy, nie będziemy wędliny kupować, sera żółtego, same sucharki i chleb. Tydzień, może dwa tygodnie da radę tak pociągnąć. Na dłużej oczywiście nie, bardzo szybko można się tym zmęczyć. No i trzecia taka pułapka, która tu może być, jeżeli ktoś przejdzie, dostanie przykładowo w kość, bo mu się na początku nie udało z mieszkaniem, ale po chwili stanął na nogi, wychodzi i znalazł pracę lepszą, zaczyna nagle zarabiać, tylko może się okazać, że po tych umówionych 3 miesiącach, czy powiedzmy 5 miesiącach, kiedy ktoś planował wrócić, nagle się okazuje, że mija 5 miesiąc, a ja dopiero zaczynam zarabiać. I wtedy pojawia się pokusa, że może jednak nie pół roku, a coraz więcej, coraz dłużej. No i tu możemy wpaść w taką pułapkę niekończącej się migracji. Co wtedy robić? No, można oczywiście zostać dłużej, ale coraz lepiej, coraz bardziej trzeba myśleć o tym, żeby albo rodzinę ściągnąć do Polski,
do Anglii,
albo nawet jeśli się przedłuża samemu okres pobytu tam, to jednak ustalić jakąś granicę, kiedy planuje się wrócić. No to są to jakby te negatywne rzeczy, z którymi trzeba się liczyć. Daj Panie Boże, żeby nikt na to nie trafił, nikomu tego nie życzę. Z doświadczenia wiem, spotykałem takich ludzi, że to się zdarza. Po prostu warto o tym wiedzieć. No a jak się przygotować?
To znaczy, jeżeli wyjeżdżać i ogólna zasada, że razem z rodziną, to jednak jak się pierwszy raz wyjeżdża, to pojechać samemu na rekonesans na 2-3 miesiące, żeby chociażby upewnić się co do mieszkania, co do pracy i już na gotowe sprowadzać żonę, dzieci, a nie na ewentualność ławki w parku, prawda?
Tak, bo no, tematem audycji jest, jak emigrować, to razem czy osobno. Oczywiście, że razem, ale nie od razu. Nie od razu. Odradzam zamykanie wszystkich spraw w Polsce, pakowanie dobytku, pakowanie rodziny i wyjeżdżamy za granicę. No bo jeśli okaże się, nie daj Panie Boże, który z tych negatywnych przypadków, no to jak sobie wyobrażacie, drodzy Państwo, mieszkanie z dziećmi na ławce czy w hostelu? No nie, najlepiej wyjechać właśnie jedna osoba, zazwyczaj jest to mężczyzna, wyjechać samemu, tylko dać sobie ten właśnie okres, miesiąc, dwa, no góra, trzy miesiące, żeby na spokojnie się, mówiąc tak kolokwialnie, ustawić, zabezpieczyć mieszkanie, zabezpieczyć pracę i wtedy sprowadzać rodzinę. Ale docelowo jak najbardziej tak, sprowadzać razem. Odradzam emigrację w pojedynkę. Dojdziemy zresztą do tego.
Co należy wiedzieć, jak się przygotować, jeżeli ktoś decyduje się na wyjazd? No, opanować język, mieć jakąś jednak gotówkę na start, na założenie, powiedzmy, zamieszkanie, kaucji. No lepiej mieć już jakąś umówioną pracę, najlepiej jakąś ma znajomego, przyjaciela na miejscu. To już wtedy jedzie się prawie na gotowe. O czym jeszcze trzeba pamiętać?
Fach w ręku. Jeżeli jesteś fachowcem w swojej branży, nieważne co robisz, ale masz fach w ręku, znasz się na tym, to o wiele łatwiej jest znaleźć pracę niż z podejściem typu mogę robić wszystko, nawet śnieg odśniewać, którego tam nie ma, ale też dostałem takie całkiem niedawno zapytanie, że jak znaleźć pracę przy odśniewaniu śniegu na zimę, bo chcę wyjechać. No, najpierw trzeba ten śnieg skądś wymyśleć, prawda? Jeśli spadnie, to może na jeden dzień i tyle. Więc konkretny fach w ręku i wtedy jest dużo łatwiej. Wtedy także będąc tutaj w Polsce warto pomyśleć, czy chce być zatrudniony przez znaleźć pracę, powiedzmy, w firmie, czy też samemu działalność otworzyć, co jest bardzo łatwe, samozatrudnienie, tak zwane self-employed. I już będąc w Polsce, warto w internecie, nie będę celowo tutaj podawał stron, bo wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło kluczowe typu samozatrudnienie Anglia i pojawi się dużo stron także rządowych w Wielkiej Brytanii, gdzie informują krok po kroku, jak to zrobić. Następnie numer ubezpieczenia społecznego, tak zwany National Insurance Number, i to, no to jest podstawa, żeby tam funkcjonować, żeby być. No, konto w banku, na które będzie przelewana wypłata, bądź czeki będziemy realizować. No i żeby konto założyć w banku, to też trzeba mieć potwierdzenie adresu, potwierdzeń, bo tam nie ma meldunków, są natomiast tak zwane potwierdzenie adresu, czy potwierdzeniem adresu jest na przykład rachunek, który przychodzi na moje nazwisko, rachunek za prąd, za gaz, bądź jakiś oficjalny list. Ja, to był rok 2005, końcówka 2005, żeby założyć konto w banku, nie miałem skąd wziąć potwierdzenie adresu, bo wynajmowaliśmy mieszkanie, więc jedyne, co mi przyszło do głowy, to zamienić prawo jazdy. Tam to była chyba kwota 40 funtów, wysłałem do Urzędu Polskie, po 3 tygodniach otrzymałem brytyjskie prawo jazdy, co było równoznaczne z potwierdzeniem adresu i wtedy wszystko dużo łatwiej było załatwić. Wymiana prawa jazdy oczywiście nie jest obowiązkowa, ale to był jeden z powodów, dzięki którym mogłem to konto otworzyć. No to są takie podstawowe rzeczy, o których trzeba wiedzieć. No i nastawić się też na to, że ktoś, kto ma myślenie typu tylko zarobkowe, że tylko pieniądze, jadę na emigrację tylko, żeby zarobić, no to też może się w pewnym momencie przeliczyć, bo bardzo łatwo wpaść w długi, w spirale kart kredytowych, bądź jakieś inne zadłużenie, bardzo łatwo stracić pieniądze. My też doświadczyliśmy tego, że mieliśmy sporo pieniędzy, była strata, udało się to jakoś odbudować, także sinusoida jest. Znam też ludzi, którzy mają ogromne długi, które nie pozwalają im wrócić, więc jeśli ktoś myśli tylko kategoriami pieniężnymi, jeśli straci te pieniądze, to no, może przyjść depresja, może przyjść, mogą przyjść też problemy, pojawić się problemy małżeńskie. Dlatego pieniądze, zarobek niech będzie jednym z wielu czynników emigracji. Myślmy też o takich rzeczach typu doświadczenie zawodowe, poznanie zupełnie nowych osób, coś, z czego możemy czerpać, no, będąc w zupełnie nowym, obcym środowisku. Pieniądze niech będą jednym z wielu czynników. Oczywiście bardzo ważnym.
Emigracja właśnie samemu, czy jednak ze współmałżonkiem i dziećmi. I tu są jakieś jeszcze właśnie te trudności, jak przetrwać tą rozłąkę, jeżeli jest się jednak samemu, a reszta rodziny została w kraju. No bo tu są różne pułapki. Jak się jest samemu, no to jest dużo trudniej. Praca, spanie, a co poza tym?
No, będąc we dwoje, to wiadomo, że jak są problemy, to rozkładają się one na współmałżonka. Łatwiej jest wtedy przez nie przejść. Tak samo jak są radości. O wiele piękniej przeżywa się radość, że coś się udało zrobić, kiedy mogę od razu się z małżonką podzielić. Ona może celebrować ze mną ten sukces. No, ale właśnie, zakładamy sytuację, że mąż jest za granicą. Najpopularniejszy, najczęstszy przypadek, żona w Polsce. Pierwsza rzecz, którą bym radził w tym wypadku, to ustalić górną granicę, ostateczną datę, kiedy ta emigracja się kończy. Niech to będzie rok, może to być 2 lata, ale im krótsza data, tym łatwiej tą rozłąkę znieść. Kupić bilet powrotny na tą konkretną datę, jeżeli ona nastąpi, jeżeli okaże się, że nawet jeśli okaże się, że jednak warto jeszcze pobyć trochę dłużej na emigracji, bo jakieś perspektywy się nowo otworzyły, to wtedy ściągnąć rodzinę do siebie, a jeśli okazuje się, że nic się nie zmienia, że jednak, no to po prostu wrócić. No i tu też łatwo można oszukać, bo w dobie bilety lotnicze nie są dzisiaj nie wiadomo jak drogie. Czasami można naprawdę za parę funtów kupić bilet powrotny do Polski, więc no, negatywem tej sytuacji jest to, że może można taki bilet łatwo anulować, nie polecieć, zostawić i oszukać swoje cele. No odradzam to. Górna granica, ona pomoże znieść tęsknotę. Tu mogę powiedzieć też z mojego doświadczenia, kiedy rok temu, w zeszłym roku, małżonka była na macierzyńskim, pojechała z kilkumiesięcznym synkiem do Polski, no bo nie było absolutnie sensu, żeby była ze mną w mieszkaniu tam, kiedy cała rodzina jest w Polsce. Ja tam miałem pracę, swoje zobowiązania. Wobec tego, no, w czerwcu przylecieliśmy do Polski, zostawiłem ją z rodzicami, ale pierwsze, co zrobiłem po powrocie, kupiłem sobie bilet powrotny, jak dziś pamiętam tę datę, to był 28 sierpnia, że ja wtedy przylatuję po moją rodzinę i wracamy z powrotem. Co więcej, okazało się, że jednak dziadkom jest dobrze z wnukiem, mojej żonie też jest dobrze, jeszcze może być trochę w Polsce. Stwierdziliśmy, że możemy jeszcze trochę przedłużyć ten okres pobytu w Polsce i wtedy zaraz przyszła następna decyzja, przedłużamy, ale od razu bilet na, to był 3 października i wtedy ja po was przelatuję i wracamy. I tak zrobiliśmy.
Nie przyjechał pan wtedy?
Przyjechałem, przyleciałem. Oczywiście przyleciałem, to czekałem na tą datę z utęsknieniem. Planowałem też pomiędzy tą datą właśnie jeszcze tak 2 razy przylecieć, ale przez różne sytuacje też zawodowe, no nie mogłem. To było 2 do 3 miesięcy, to był lipiec, sierpień, no w zasadzie 2 miesiące, kiedy nie widziałem żony synka. Straszne miesiące pod względem takim emocjonalnym, no nie polecam nikomu takiej samotności. Ciężko było samemu. Wiem, że ciężko też było żonie w Polsce, no ta rozłąka, no nie ciężko z rodzicami super, ale no my nie byliśmy razem. Nasz Dominik, to trudno ocenić, czy to był jeszcze ten okres, że on bardzo potrzebował ojca, to bardziej chyba ja potrzebowałem jego, żeby nie stracić tego ważnego okresu z bycia z synkiem, ale fakt, że wiedziałem, że mam, że i tak przylecę tego 29 sierpnia, ten fakt sprawił, że ta tęsknota, no łatwiej było ją znieść. Codziennie mówię, coraz bliżej, coraz bliżej. No i oczywiście Oczywiście stały kontakt z małżonką. To jest no, drugi podpunkt, który pomaga znieść tą rozłąkę na emigracji. Codzienny kontakt telefoniczny, jeśli nie ma takiej możliwości z różnych względów, czasem może się nie udać danego dnia zadzwonić, to SMS, wysłać kwiaty małżonce, małżonka może wysłać jakąś drobną paczkę mężowi za granicę. Drobne, czułe gesty, ale codzienny ten kontakt musi być, bo inaczej te więzi będą się powolutku rozluźniać, a im bardziej będziemy z daleka od siebie, to wiadomo, później wrócimy, trudniej zaakceptować na nowo nasze wady, do których się przyzwyczailiśmy. No, lepiej, żeby ten kontakt był, powinien być. To jest drugi taki oczywisty punkt, jak to przetrwać. No i trzeci, mamy sytuację taką, że mąż wychodzi do pracy, żona prawdopodobnie też pracuje, bądź pracuje w domu z dziećmi, zajmując się domem. No i jest ten wieczór, kiedy przychodzimy po tej przysłowiowej robocie zmęczeni, najchętniej człowiek by siadł, jestem sam, włączam komputer, jakiś film, albo jakieś głupoty, Facebook, bądź jeszcze coś innego i nagle się okazuje, robi się 22, 23, idę spać, 6 rano pobudka do pracy. I w ten sposób może zacieć cały pobyt na emigracji.
Albo jakiś pub, jakieś towarzystwo, takie czy inne?
Pub raz na jakiś czas jeszcze nie jest taki tragiczny, a potem jak wprowadzili zakaz palenia papierosów, to nawet całkiem przyjemnie posiedzieć w dobrym towarzystwie. Jeżeli siedziałoby się codziennie, to można by się zastanawiać, czy to jest w porządku. No, topić smutku w alkoholu nie polecam, ale raz na jakiś czas owszem, warto wyjść, ale warto wtedy, żeby ten czas nie został po pracy, nie został zaprzepaszczony,
roztrwoniony.
Warto, aby zarówno żona w Polsce, jak i mąż za granicą zajęli się czymś dodatkowym po pracy. I nie mam na myśli tu zarobkowej sytuacji. No jeżeli ktoś tak podejmie, okej, nie będę się wtrącał. Ale warto zrobić coś, czy to będzie wolontariat, czy to będzie zaangażowanie się w działalność jakiejś wspólnoty, organizacji, bądź nawet samodoskonalenie się, typu no, jestem na emigracji, znam angielski, ale może nauczę się włoskiego, zaskoczę małżonkę, zabiorę ją później na włoską Rivierę i będę się umiał dogadać po włosku. No, ja teraz tak wymyślam z pamięci. Coś, co spowoduje, że małżonka spojrzy na mnie na przykład z podziwem, że wow, udało ci się to zrobić, bądź mąż wróci, a zobaczy, że żona nauczyła się czegoś nowego, co może wykorzystać. Takie pozytywne zaskoczenie współmałżonka, to z pewnością służy budowaniu jedności, ale też sprawi, że nie będzie nam ten czas po pracy uciekał. No, dużo łatwiej jest kupić 4-pak piwa i siąść po pracy, włączyć telewizor i tak czas leci. O wiele trudniej jest zrobić coś sensownego, ale zapewniam, że jak się w coś zaangażujemy, jak już podejmiemy jakąś decyzję, to mimo, że na początku może być trudniej ruszyć się z tej przysłowiowej kanapy, to jednak z czasem jest dużo łatwiej. No, mi się udało parę ciekawych projektów wprowadzać w życie, niektóre ciągle jeszcze trwają. Może jeszcze o nich, jak będzie czas,
wspomnimy. O 23 wspomnimy.
Tak. No, to są trzy warunki. Ustalić górną granicę powrotu, codzienny kontakt i zająć się czymś wartościowym po godzinach pracy.
Żeby nie dawać dostępu tym czynnikom, czy tym siłom, którym zależy, żeby nas rozbić jako małżeństwo, bo jak to przysłowie polskie mówi, licho nie śpi. Licho w tradycji ludowej to znaczy diabeł.
Tak, znam wiele przypadków, jeden taki szczególnie mi bliski nawet, bo z człowiekiem, którym współpracowałem, oczywiście nie będę wymieniał tutaj imion, nazwisk, bo to nie o to tutaj chodzi, ale ta migracja właśnie przedłużała się w nieskończoność, więzi były coraz bardziej rozluźnione i skończyło się na tym, że podzielili mieszkanie czy dom, własność, którą mieli. Dzieci już były, to nie były niemowlaki, to już były dzieci, które jakoś tam wchodziły w dorosłe życie. Skończyło się rozwodem. Nie chcę straszyć, że każdy tak może skończyć, ale to tak może być. A jest jeszcze, o tym właśnie nie wspomnieliśmy, a jest jeszcze dużo bardziej niebezpieczna rzecz, na którą bym uczulał wszystkich. Uczulam też często księży, bo jest organizowane w Episkopacie Polski co roku spotkanie dla duszpasterzy wyjeżdżających do pracy na emigrację. Ksiądz biskup Wiesław Lechowicz organizuje taki kurs przygotowawczy księży, który ma na celu przybliżyć im tajniki pracy. No i mam tą przyjemność od 3 lat bywać na tych kursach z prelekcją pod tytułem Oczekiwania wiernych wobec duszpasterzy na emigracji. Jedną rzecz, na którą zawsze uczulam księży, to sytuacja, kiedy właśnie mąż jest za granicą, żona w Polsce i obojgu taka sytuacja bardzo odpowiada, ponieważ mąż przesyła pieniądze do Polski, ale ma spokój, jeśli chodzi o odrabianie lekcji, zawiezienie dzieci na basen, na dodatkowe zajęcia, na język angielski, ma spokój z lekarzami, nie trzeba w nocy jechać z zapaleniem ucha dziecka, bo nagle się wydarzyło, bądź dokupić pieluchy, bo których się wcześniej zapomniało. Jest totalnie wolny od tego, od takich spraw.
Obowiązków stanu.
Tak, jemu jest to wygodniej. Ale co gorsze, żonie także taka sytuacja w wielu przypadkach odpowiada, ponieważ mąż przesyła pieniądze i nie wtrąca się w to, jak ona tymi pieniędzmi gospodaruje, jak je wydaje. Dla niej jest idealna sytuacja i to nie wymyślam tutaj z głowy przykładów, nazwisk nie będę mówił, ale to są przykłady ludzi, których znam, z którymi rozmawialiśmy wiele razy, którzy znają nasi przyjaciele. No, ciężko jest im nagle przerwać to, skoro każdemu tak jest dobrze, a to nie jest dobra sytuacja. Takie coś jest. Ja bym tutaj uczulał tylko i wyłącznie na to, że albo jak najszybciej mąż niech wraca do domu, albo niech sprowadza rodzinę. Znam nawet jeden przykry przykład, że mąż pozwalał żonie na kochankę w Polsce tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć święty spokój. Moi drodzy, nie ta droga.
Mhm. Tak. Kwestia jedności. Małżeństwo ma być jednością, jest wspólną drogą do Boga, a sytuacje materialne niekiedy nas zmuszają, by szukać pracy za granicą. Co prawda teraz jest coraz lepiej pod tym względem w Polsce, ale jeszcze nie wszędzie i jeszcze nie wszystkie prawa, przepisy zostały zmienione, chociażby w kwestii założenia firmy czy rozliczania się z podatków. To jest podobno niebo a ziemia, gdzie tutaj człowiek jest od razu na starcie podejrzany, że chce oszukać urząd skarbowy. Interpretacje przepisów, jednego przepisu przez różne urzędy są różne, więc jeden to uzna za dobrze, drugi uzna, że to jest już nadużycie. Tam jest prościej.
W wielu przypadkach jak najbardziej tak. Osobiście miałem dosyć ciekawą sytuację, bo przez 12 lat pracując tam nie widziałem w życiu na oczy ani jednego urzędnika skarbowego. Wszystkie sprawy załatwia mój księgowy. Ale była przeciekawa sytuacja, kiedy ja jako samozatrudniony odprowadzam, nawet nie pamiętam dokładnie całej tej kwoty, bo to wszystko przez księgowego załatwię, nie zajmuję sobie takimi sprawami ale to jest około niecałe 200 funtów chyba w skali roku za to, że jestem samozatrudniony, ubezpieczenie i zalegałem z tą kwotą, bo ona...
Ubezpieczenie, coś
tak,
takiego?
Tak, odpowiednik ZUS-u, być może mi ktoś tam z radiosłuchaczy dokładnie...
Rocznie 800 funtów.
200 funtów, niecałe 200, to było. Tak. 200 funtów. Nawet dawno nie płaciłem tej kwoty, bo ciągle czekam, aż mi prześlą, bo znowu tam jakiś przestój jest i pewnie znowu mi prześlą jakiś rachunek tam za 220 czy funtów, ale do czego zmierzam? To była sytuacja taka, że przeprowadziliśmy 2010 rok, przeprowadziliśmy się w nowe miejsce na wschód Londynu i ponieważ to były nowo wybudowane bloki, no to musiałem we wszystkich bankach, w urzędach zgłosić nowy adres do korespondencji. No i w odpowiedniku właśnie naszej skarbówki nie mogą znaleźć naszego adresu. No nie ma czegoś takiego, nie ma w systemie, nie widnieje. No ale ja mówię, że musicie mi przesłać, co kwartał przesyłacie mi kwotę, którą zapłaci kwartalnie, wychodziło tam 35 czy tam 37 funtów. Odpowiedzieli mi przez telefon, że no jak znajdziemy adres, to prześlemy. No i czekałem, w końcu zbierała się jakaś tam kwota chyba 270 funtów, bo długo nie mogli znaleźć. Przysłali mi list, że muszę tą kwotę zapłacić. I oczywiście była adnotacja, że proponują mi dogodne raty, ponieważ to była ich wina, że nie mogli adresu znaleźć, ale teraz znaleźli. Kwota może się wydawać dla mnie za duża do spłaty, więc proponują mi, żebym to zapłacił w ratach. O odsetek w ogóle żadnych tutaj nie było mowy. Ja o tym liście zapomniałem. Minęły chyba 2 czy 3 miesiące. Kolejny list podwojony, zwiększony o, wiadomo, kolejne miesiące kwotę, informujący, że muszę to zapłacić. No i odłożyłem na półkę i oczywiście moja wina, znów o tym liście zapomniałem. Potem, jak sobie o nim przypomniałem, ale nie mogłem znaleźć, no to zadzwoniłem do urzędu. No i tak uzbierało się troszkę, uzbierało się tam chyba niecałe 400 funtów do zapłaty. Rozmawiałem z urzędnikiem, on mnie na wstępie przepraszał, że taka sytuacja wynikła, ale no muszę tą kwotę, no już umówmy, że to było 400 funtów tam bez jakiegoś ogonka. Muszę tą kwotę zapłacić. Ja mówię, no oczywiście, że zapłacę, nie ma problemu. No i wtedy urzędnik mówi, jakie raty cię interesują, żeby było dla ciebie wygodne. Czy na przykład 50 funtów miesięcznie będzie w porządku? No ja wtedy mu powiedziałem, że no jeżeli znowu dostanę list, to znowu mogę o tym zapomnieć, więc może umówmy się, że prześlijcie mi jeszcze raz jeden tą kwotę, jaką zapłacę. Ja to zapłacę na poczcie, czy internetem, już nie pamiętam, jak to było, bo to parę lat temu. Ale oczywiście tak było, dostałem jeszcze raz informację, jaka no ma być kwota. Zrobiłem wpłatę i na tym się skończyło. Nie było mowy o żadnych jakichś karach z tego tytułu.
Jeszcze przepraszali.
Jeszcze mnie przepraszali. No nieco trudniej wygląda naprawdę sprawa z podatkiem. Jeżeli ktoś zalega z podatkiem, no to rzeczywiście tutaj urzędy mocno pilnują, żeby ten podatek był zapłacony, ale też znam sytuację, kiedy właśnie można było się porozumieć. Typu właśnie odnośnie rat. No, ktoś wisi, znam przypadek, że ktoś wisi 8 tysięcy funtów, ktoś zalega 8 tysięcy funtów w urzędzie skarbowym tamtejszym i no urzędnik no, ustalali najbardziej dogodne raty, jakie mogą być, żeby ten podatek zapłacić. Więc no takie sytuacje były. A druga, no to w zasadzie samo życie mnie sprowokowało tutaj. Jesteśmy w Toruniu teraz, ja też od kilku dni jestem. Wiadomo, że tam jeździmy z zupełnie innej strony samochodami, tutaj z innej. Łatwiej się przestawić na jazdę tam niż na jazdę tutaj. A jeszcze ja Torunia nie znam. Jedziemy 2 dni temu. To było duże wydarzenie właśnie w centrum Torunia. No i jedziemy. No jadę, skręciłem sobie trasą, jaką powinienem skręcić w lewo i nagle pan policjant, sympatyczny, uśmiechnięty, oczywiście pomachał lizakiem, że muszę zjechać. Wszyscy wiemy, co to oznacza, że będzie mandat. Dowiedziałem się, że tam jakieś 3 chyba wykroczenia miałem, nawet nie wiedziałem, że to zrobiłem, że jakieś oczywiście nie powinienem skręcać, bo oni ustawili zakaz wjazdu tam i to było najpoważniejsze. A że
było ciemno, bo to Bella Light Festival i tak, dlatego było ciemno. No.
Tak, ja też nie znam trasy. Wcześniej jechałem tą trasą raz. No, normalna trasa, wiedziałem, nie zauważyłem tego nowego znaku, że jest zakaz, że w tym dniu akurat po tej godzinie nie wolno jechać. To była chyba godzina po 19:00 nie można było jechać. Ja chyba tam przyjechałem 18:50 była coś w tym stylu. No oczywiście pan policjant, pozdrawiam serdecznie. Poinformował mnie, że no, grozi mi mandat 50 zł do 500. Ja prosiłem, oczywiście przyznałem się do winy, no bo no, nie zauważyłem tego znaku. No to dzięki mojemu pozytywnemu podejściu otrzymałem tylko i wyłącznie 50 zł, za co serdecznie dziękuję, ale mimo całej tej sympatyczności tutejszej drogówki, pozytywnym podejściu jak najbardziej, no i no mandat no jest przewinienie, muszę zapłacić, to porównałbym tą sytuację do sytuacji w Anglii, w Londynie, kiedy wracałem do Londynu właśnie, bo prowadzę imprezy, różne imprezy, zabawy, często kończą się nad ranem, no i wracam do Londynu, wjeżdżam godzina po 7:00 rano było. Próbuję się dostać na wschodni Londyn, a tu już wszystkie drogi pozamykane, bo było jakieś wydarzenie, był maraton rowerowy, czy no jak, w każdym bądź razie zamykali wiele ulic. No i na rogu stoi pan policjant i mówi, że no tędy nie możesz przejechać, jedź kolejną trasą. No to jadę kolejną zamknięta. A wszyscy wiemy, że jak człowiek śpiący po nieprzespanej nocy, no to chciałby jak najszybciej do tego domu się dostać. Więc w pewnym momencie wdałem za wygraną, mówię, a widzę, że tu nie pilnują, przejechałem, może jakoś przejadę przez ten Londyn. No jadę, wjechałem tam, gdzie nie powinienem teoretycznie wjechać, bo nagle są zakazy. No i wydaje mi się, że już wyjadę stąd, ale nagle pan policjant kolejny mnie zatrzymał i zdziwi się, jak ty tu w ogóle wjechałeś, przecież są zakazy, musisz stąd wyjechać. Nikt mi nie wlepił mandatu za to, było tylko pouczenie, że no nie możesz takich rzeczy robić, i pokierował mnie, jak wyjechać. Jeszcze mi zaproponował, że może mnie radiowo odprowadzić. Ja mówię, nie no, znam trasę, to już sobie poradzę. Ale nie było mowy o żadnej karze. Po prostu mnie pokierowali, jak wyjechać. No to przy całej sympatyczności do naszej policji jest ta różnica w podejściu. I to jest coś, co apelowałbym do naszych władz tutaj, żeby w ten sposób, jeśli będziemy zmieniać, to jak najbardziej to będzie dobra zmiana.
Emigracja razem czy osobno? To jest temat dzisiejszej audycji. Czy możemy już prosić słuchaczy?
Jak najbardziej, tak.
A jeszcze jedno dopytam. Kościół. Są duszpasterze, są msze święte po polsku, tylko że trzeba dojechać. Niekiedy daleko.
Jeśli ktoś mieszka blisko kościoła, to ma szczęście. No, nasza parafia, słynna Dewonia, jeśli nie ma korków, to jesteśmy w stanie dojechać w 40-45 minut. Powroty nieco gorsze są, więc zajmują około godzinę, czasem troszkę więcej. Niedawno też odkryliśmy nową parafię od roku, są msze święte całkiem niedaleko nas, no ale nasza parafia, w której od 7 lat wzrastamy, jesteśmy wspólnota, no to jest parafia przy Dewonii. Tam jest, no, można powiedzieć, nasz drugi dom. Więc my mamy akurat taką sytuację, że musimy dojeżdżać. Są osoby, które mają krócej. Ja kiedyś jechałem 3 godziny, bo ulice wszystkie zamknęli ze względu na jakiś wypadek, więc no, takie sytuacje także są. Metrem może byłoby szybciej.
Dziękuję bardzo. To może tyle tytułem wprowadzenia. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:14. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: emigracja. Razem czy osobno? Nasz gość, pan Tomasz Kania, wicedyrektor katolickiego Radia Londyn. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówię z Warszawy. Chciałem się tylko... jedna rzecz, jak słuchałem, chciałem... Z niedowierzeniem usłyszałem kwotę 200 funtów rocznie.
Tak.
Czy to jest prawda? Bo w Polsce płacimy na ubezpieczenie równowartość 200 funtów miesięcznie na sam ZUS, a jak ktoś jeszcze prowadzi działalność, no to musi odprowadzić VAT, jeżeli płaci fakturę i oczywiście dochodowy. Ale mi chodzi, bo to akurat dochodowy i VAT to zależy od tego, ile tam na fakturze będzie. Mhm. Ale czy na fakturach zmierzy. Natomiast chodzi mi o to, czy rzeczywiście ja dobrze słyszałem, że 200 funtów miesięcznie...
To jest porażające, proszę.
Tak, tylko od razu mówię, ja nie jestem VAT-owcem. Znaczy,
Nie chodzi o VAT, bo chodzi po prostu o taką rzecz, że w tym momencie, jeżeli tak rzeczywiście jest, to ja widzę, czy to namacalnie widać, dlaczego ludzie emigrują, tak? Jeżeli moja praca jest tak obciążona podatkami w Polsce, żeby powiedzieć tak, niemalże jak alkohol i papierosy, tak? A przy czym alkohol i papierosy są tak obciążone akcyzą, bo rząd nie chce, żebyśmy pili i palili, tak? Natomiast tu odnoszę wrażenie, że praca jest traktowana na równi z używkami. A tutaj to z tego, co pan powiedział, to tam po prostu aż się chce pracować tam po prostu.
No tak jest.
To jest kwota oczywiście w zaokrągleniu, bo ja powiem panu szczerze, ja się nie zajmuję takimi sprawami typu właśnie podatki, odprowadzanie tego wszystkiego. Od tego mam księgowego, tylko i wyłącznie po to, żebym nigdy nie byłem dobry z tych matematycznych spraw. Dzięki temu, że mam to z głowy, mogę wymyślać różne inne wartościowe, ciekawe projekty, angażować się. Natomiast rzeczywiście to jest nie jako, bo ktoś, kto jest VAT-owcem, kto zarabia, przekroczył ten próg odpowiedni podatkowy, dzięki któremu powinien wejść, płacić podatek VAT, no to te kwoty, wiadomo, tam są też jakoś się różnią. Natomiast ja mówię o sytuacji, kiedy jestem samozatrudniony, sam siebie zatrudniam, tak zwany self-employed. Żeby uzyskać dokładną kwotę, być może ktoś tam w komentarzach o tym...
No, ale to samo to tłumaczy, dlaczego się pojawia emigracja. I teraz, bo ponieważ tutaj ten temat, ja nie chciałem za bardzo odchodzić od tematu, ale to po prostu jakby pokazuje, że emigracja jak najbardziej tak i ta nie osobno, tylko jak najbardziej razem w takim wypadku. Bo jeżeli, jeżeli człowiek tam płaci 200 funtów rocznie, to oznacza, że 1000 funtów jest w stanie zaoszczędzić, a za 1000 funtów można spokojnie, jak rozumiem, tam utrzymać rodzinę, tak? I to nie przez dosyć długi czas.
Tak, dziękujemy panie Janie za pytanie, to kwestia wyjaśniona.
Tak, ja mogę podbudować pana psychikę, że kwota wolna od podatku to była chyba około 10 tysięcy funtów, więc to jest jakby drugi powód, dla którego warto. Dlatego te przepisy są dużo lepsze. Ale polecam wejść na strony rządowe, tam będzie dokładna ta kwota podana, czy to jest tam było 189 czy 211, naprawdę nie pamiętam dokładnie tego, ale też muszę się skontaktować z urzędem, żeby w końcu mi przesłali kolejny rachunek za to. Self-employed.
Słuchamy Radio Maria.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownych gości. Studio.
Kogo witamy i skąd?
Elżbieta z Warszawy.
Witamy panią.
Otóż ja byłam w Stanach i właśnie miałam podobną sytuację z policjantami. I kiedyś zabrakło mi na takiej Interstate paliwa. No i wysiadłam z tego samochodu i zaczęłam iść do najbliższego zjazdu i jechał taki samochód i zadrąbił taki samochód, pomoc drogowa, więc ja się wróciłam. No i on się pyta, co ci się stało, więc ja odpowiadam, że no pewnie mi zabrakło paliwa, więc on wyjął taki karnister 20-litrowy, wlał mi benzynę i mówi, no przykro mi, że to jest regular, że to jest zwykła benzyna, ale za darmo to mogę ci tylko taki wlać. I chcę powiedzieć, że tam po prostu jeździ taki dla bezpieczeństwa tych obywateli, jeździ pomoc drogowa, która po prostu jak gdyby
pomaga.
Pomaga po prostu, żeby jeżeli ktoś się znajdzie w trudnej sytuacji, żeby mu się coś nie stało, żeby go ktoś nie napadł, żeby po prostu dla bezpieczeństwa, ze względu na bezpieczeństwo. No i druga była taka sytuacja, że zepsuł mi się też samochód gdzieś tam na peryferiach. No i ludzie, to była niedziela i ludzie jechali do kościoła i zadzwonili na policję, że stoi ktoś stoi samochodem, stoi, nie jedzie, tylko stoi, widocznie ma jakiś problem, żeby policja podjechała i żeby zajęła się tym. No i ten policjant przyjechał i pyta się, co się stało. Ja miałam zepsuty starter i po prostu przestał. Ale w sobotę już nie zdążyłam tego startera, dlatego że kupiłam używany. Ale już po południu nie znalazłam żadnego mechanika, który by mi zmienił ten starter. No i ten policjant mówi, no wiesz, ja zanim byłem policjantem, zostałem policjantem, byłem mechanikiem. A my, policja, ścigamy złych ludzi, a dobrym pomagamy. Pojechał do domu, przywiózł skrzynkę z narzędziami, wymienił mi ten starter, przywiózł taką pomarańczową plandekę, wymienił mi ten starter. No ja oczywiście byłam tak po prostu zażenowana, że po prostu nie wiedziałam. No po prostu byłam, jak to mówią, zszokowana, że nie wiedziałam, no ale nieważne. Opowiedziałam tą historię.
Jak to się skończyło?
Opowiedziałam tą historię policjantowi w Polsce.
Aha.
Młodemu policjantowi po szkole, takiemu, który miał kilka lat praktyki, więc gdy mu to opowiedziałam, to on powiedział, że to jest niemożliwe. I się tak zdenerwował, że po prostu nie chciał się z tym pogodzić. I trzy razy zatrzymała mnie policja, gdzie nie miałam prawa jazdy i po prostu żadnych konsekwencji nie było. Nie byłam pijana, nie byłam jakaś pod wpływem wskazującym. Raz jakiś tam słupek z nazwą ulicy, więc nawet odbyła się ta procedura, ale poszłam do sądu. Wtedy jeszcze ubezpieczenie nie było obowiązkowe, więc sędzia powiedział, nie dał mi żadnej kary, tylko powiedział, no widzisz, przykro, że nie miałaś ubezpieczonego samochodu, bo teraz będziesz musiała zapłacić za naprawę. Więc taka jest różnica między Polską a Zachodem.
Stosowania prawa.
Dobrze, tak, wykłady tak. Warto służb kopiować.
No także może nie wiem, kiedy do tego dojdziemy i kiedy to zrozumiemy, że tutaj jak się człowiekowi zepsuje samochód, to człowiek cały drży, żeby tylko policji nie było, bo zaraz się przyczepią, że...
Dobrze, pani Elżbieto, dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony. Ja Jezus do tego Chrystus. Pana, co tak dużo o Anglii mówi. Po pierwsze z tym ubezpieczeniem. Proszę mi powiedzieć, co...
Ale kogo witamy?
Ja jestem matką syna, który jest w Anglii i chciałem zapytać, co Polacy jak wrócą, bo się dorabiają, żyją w slumsach tej Anglii, nie jest tak wcale wesoło, zarobi to 1000 czy półtora, do półtora to góra funtów, mieszkania są bardzo drogie, życie jest bardzo drogie, oszczędzają niesamowicie, coś się dorabiają i teraz najważniejsze pytanie, jak wrócą do Polski, czy będą mieli jakąkolwiek emeryturę? Bo ja z tego, co wiem, to jest bardzo źle z tą sytuacją. I wróci nam za parę lat bardzo dużo Polaków, którzy będą żebrakami. Bo tutaj nie będą mogli tego, co się dorobili, jakiś dom wybudowali, czy to nie będą mieli za co utrzymać, nie będą mieli emerytury i z czego będą żyć i kto ich będzie utrzymywał.
Dziękuję bardzo pani. Spróbujemy odpowiedzieć.
Myślę, że na to pytanie najlepiej tutaj poszukać odpowiedzi. No, jest w Wielkiej Brytanii 10 lat takie umowne, które jest wymagane do tego, żeby mieć tą minimalną, podstawową emeryturę.
10 lat pracy.
10 lat pracy. W świetle tego, że jesteśmy akurat w Unii Europejskiej, jest to prawo, że ta emerytura powinna być jak najbardziej respektowana tutaj. Natomiast mamy Brexit. Nikt tak naprawdę nie wie, jak to wszystko się będzie zmieniało, na czym to będzie polegać i mówi się też, że prawo nie działa wstecz. Ja nie jestem taki pewien, czy za 15-20 lat nie wiemy, kogo będziemy mieć u władzy. Nie wiemy, jak to prawo będzie działać i też nie wiemy, czy w ogóle będą jakiekolwiek emerytury, bo o tym też się mówi. To jest wszystko sprawa otwarta. Prawda jest, że na pewno lepiej pracować legalnie niż totalnie na czarno. Emerytura po 10 latach, to co państwo brytyjskie gwarantuje, no to tą emeryturę tam. Natomiast tutaj ja bym poradził pani poszukać odpowiedzi u specjalistów. Jeśli pani jest z mediami społecznościowymi zaprzyjaźniona, na przykład Facebook, odszukać taką grupę Polish Professionals in London. Można też naszą grupę odwiedzić, katolicy w UK, i tam zadać to pytanie. I tam bardzo często ludzie bardzo chętnie pomagają, są fachowcy na ten temat, którzy mają dużo większą wiedzę ode mnie, i myślę, że to jest właściwe źródło, żeby poszukać też odpowiedzi.
Czy mamy kolejne telefony? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przemek z Warszawy.
Witamy panie Przemku.
Proszę państwa, ja mam tutaj do pana pewne pytania, ponieważ pracuję dla firmy zagranicznej, ale na szczęście w Polsce. Jeżdżę też po świecie, do Anglii, do Stanów. I powiem tak, jeżeli ktoś naprawdę jest w sytuacji takiej, że trudnej życiowej, że tu nie ma naprawdę trudności ze znalezieniem pracy i rzeczywiście nie może żyć, nie może utrzymać rodziny, to tak, no to jest siła wyższa, trzeba wyjeżdżać. Natomiast jeżeli może się utrzymać trochę skromniej, ale może się utrzymać, może utrzymać rodzinę, to chociażby z tych względów rozłąkowych z rodziną, prawda, to jest bardzo zły pomysł, żeby jechać nawet na dwa, dlatego że dużo tych małżeństw, z czego pewnie tutaj pan potwierdzi, się rozpada. Sam znam przynajmniej dwa takie przypadki. I druga rzecz, mam akurat paru Anglików w tej firmie i żaden z nich nie jest osobą, jakby to powiedzieć, znaczy inaczej, każda z tych osób jest osobą zarozumiałą, która uważa, że bycie Anglikiem, sam fakt bycia Anglikiem po prostu stawia ich ponad wszystkie inne nacje. Znaczy już nie mówię, nie wspomnę o zachowaniu Anglików w Polsce, bo o tym wszyscy wiemy, jak się zachowują w różnych miastach w Polsce, chociażby w Krakowie, gdzie przyjeżdżają całe wycieczki Anglików po to, żeby się po prostu upić. Teraz wróciliśmy z Grecji, byliśmy na pięknej wyspie greckiej, Zakynthos, tam jest takie miasto Lagos. Po prostu Grecy nienawidzą Anglików, dlatego że cały Lagos jest po prostu zawalone pijanymi Anglikami, którzy jeszcze powodują po pijanemu wypadki, jeżdżą składami, jak tylko są po ulicach, po plażach i tak dalej. Jeśli chodzi o jakieś takie właśnie kontakty bliższe z Anglikami, zawsze będziemy postrzegani jako jakaś niższa nacja. To jest po prostu... Mam kilku takich znajomych Anglików i w każdej rozmowie się przewija to, że oni są w każdym wypadku lepsi. Chociaż facet nie skończył żadnej szkoły, jest po tak zwanym high school, czyli po prostu nasz taki ogólniak, ja jestem po studiach, i on będzie udowadniał, nie mając żadnej wiedzy, w połowie tego, co ja mam, że jestem gorszy od niego. Mhm. Zatem jeśli chodzi o względy etyczne, ostatnio mi się pochwalił, że właśnie ma dwie córki i wysterylizował się. Po prostu poszedł do chirurga gdzieś tam w Londynie i wysterylizował się. Ja mówię, chłopie, no ale jak to? No, a gdyby się stało tak, że te córki, załóżmy, no nie wiem, oby nie, ale nie wiem, wyjadą, stracą życie, coś, no i nie będziesz mógł mieć więcej dzieci. No ale no, on już zaplanował swoje życie. Wysterylizował się. Kolejna sprawa, anglikanizm. Znaczy, nie wiem, jak państwo to postrzegacie jako Polacy będący tam. Facet, który założył tą religię, czyli no, z dawien dawna, ale znając tą historię, że król Henryk VIII, prawda, który po prostu zamordował parę swoich żon po to, żeby móc poślubiać jakieś kolejne kobiety. I cała grupa ludzi w Anglii żyje jakby w oparciu o tąże jakby religię namaszczoną przez tego człowieka, tak? Czyli nie wiem, czy pan rozumie, że cała ta otoczka bycia tam stawia nas w takim położeniu, że jesteśmy zawsze postrzegani jako gorsi, natomiast no nie do końca chyba mamy
słusznie
powody, żeby się tak czuć. Mhm. Więc nie wiem, jak pan to... Mhm. Czy pan się tam czuje dobrze po prostu? Bo to, że pana policjant w jakiś sposób dobrze potraktował, to po prostu wynika z tego, że mają takie procedury. No.
Wszystkich
mają takie procedury, a nie kulturę. Tak? To nie wynika z kultury tego policjanta, tylko dlatego, że mają takie procedury, są tak uczeni, żeby w takich sytuacjach no, nie karać ludzi mandatem, prawda? Natomiast no, jeśli tak głębiej wejść w etykę, w ogóle ich jakby mentalność, no to zawsze tam będziemy tymi gorszymi. No.
Dobrze, dziękuję bardzo panie Przemku za postawienie tego problemu, który zaczyna być blisko już właśnie naszego tematu, emigracja, właśnie razem czy osobno w ogóle, czy emigracja. Tutaj na Facebooku pani Kasia pisze, proszę skupmy się na temacie. I prosiłbym właśnie, bo chodzi o, nie o jakieś względy tylko ekonomiczne czy zwyczajowe, co tam jest w Anglii w porównaniu z nami, tutaj jakieś przepisy skarbowe, tylko chodzi o to, jak utrzymać więź między małżonkami, kiedy się jest na emigracji. Proszę.
Tutaj pan poruszył ważną kwestię. Dużo jest z tym racji, co pan mówi, zwłaszcza jeśli pan ma takie doświadczenia, no to trudno z tym polemizować. Ale nie jest to też do końca prawda. Miałem też różne doświadczenia, miałem sytuacje, gdzie gdzieś nie rozliczyliśmy jakiejś pracy, ktoś mnie oszukał i takie sytuacje były. Czy przez Anglików jesteśmy traktowani jako druga kategoria? I tak, i nie. Ja spotkałem Anglicy, od których brałem podwykonawstwo na wiele robót, jeden zwłaszcza powiedział mi wyraźnie, że Tomasz, ja nie mam problemu z polskimi ludźmi. Mnie nie interesuje, czy ty jesteś z Niemiec, z Polski, czy skądkolwiek indziej. Mnie interesuje, czy zlecając tobie pracę, ja na tobie zarobię. Jeżeli ty jesteś w stanie ją wykonać tak, że ja na tym zarobię, no to ty masz dobrze i ja mam dobrze. A twój kraj pochodzenia mnie zupełnie nie interesuje. I z takimi osobami zazwyczaj miałem do czynienia. Totalnie nie zajmowałem się tymi, którzy jeżdżą na wakacje, piją, robią różne dziwne ekscesy, bo to jest nie mój świat i szkoda mi głowy, żeby się tym zupełnie przejmować. To może poświadczyć też o tym, że to nie tylko Polacy, jak o nich była opinia, że tylko piją pod budką z piwem, ale Anglicy też mają tu sporo na sumieniu. Tak jest, ale po co się tym zajmować? To nie jest nasz świat. Inny z kolei podwykonawca stwierdził mi, że mnie, jak pamiętam, jak pierwszy raz o pracę pytałem, to nawet mówił, mnie nie interesuje twój język angielski, tylko to, czy ty umiesz zrobić pracę. Do dzisiaj minęło 12-13 lat, do dzisiaj mam z nim kontakt. Być może uda się nawet nawiązać pewną współpracę handlową pomiędzy Polską a jego firmą. Mam nadzieję, że to wypali, ale takie jest podejście. Ich normalnych, rozsądnych ludzi nie interesuje, skąd jesteś. A że Anglicy mają swoją dumę? Oczywiście, że jak najbardziej tak mają. Anglicy przede wszystkim będą dbać o swój interes. Jeżeli w tym interesie będzie, żeby dać wszystkim wilczy bilet i wygonić z Anglii za jakiś czas, no to oni to zrobią, bo to jest dobre dla nich i tu nie będzie żadnych sentymentów. O to też nikt nie powinien mieć pretensji, bo oni dbają o swój kraj, prawda? Tak samo jak my powinniśmy dbać o nasz własny kraj tutaj w Polsce, też budować swoją silną pozycję. Także no nie można mieć pretensji do Anglii, że są dumni. A jeżeli ktoś spotkał jakieś nieprzyjemności od Anglika, no to też nie ma przymusu pracować z tymi, z którymi nam źle. Czy tam się czuję dobrze? Czujemy się dobrze, mamy dużo przyjaciół, ale coraz bliżej nam do korzeni. No, jest jakiś element tego, że będąc na emigracji czujemy się wyrwani z korzeni. Nasze korzenie są w Polsce, Kielecczyzna to są nasze tereny, tu jest cała nasza rodzina, nasze rodzeństwo, bez którego po prostu nie chcemy żyć. Do tego nam tęskno, dlatego też przygotowujemy konkretny plan na powrót.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, słucham.
I witamy księdza.
Mamy księdza rektora na linii, ksiądz rektor Stefan Wylężek. Bardzo dziękujemy, że udało się właśnie z księdzem połączyć. Ja może tak tytułem wprowadzenia, ksiądz rektor odpowiada za całą polską misję w Anglii i w Anglii i Walii. Żeby nie wyszło, że tu się coś podlizujemy, ale wszystkim, którzy nas teraz słuchają, powiem tylko, że jeśli chodzi o współpracę na linii świeccy i księża, każdemu życzyłbym takiej współpracy, jaką mamy z księdzem rektorem. I księdze rektorze, no ksiądz zapewne słuchał naszej audycji. Ja też bym nawiązał po części do tego, co ksiądz powiedział kiedyś tutaj w Polsce, to był chyba dla agencji informacyjnej wywiad, że ksiądz też wyczuwał, że wiele ludzi chce wyjechać do Anglii, zdążyć przed Brexitem. Nie wiem, czy ksiądz ma jakieś dane, jak to teraz wygląda odnośnie parafii, jak wygląda obecnie sytuacja, czy też ksiądz ma na pewno jakieś szersze informacje, jak wygląda ten niepokój z tym zostać, czy wyjechać. I też prosilibyśmy jakiś komentarz do tego, o czym rozmawialiśmy.
No, słuchałem radia oczywiście, wszystkiego, co było na antenie. I ja pytam wszystkich księży dotyczących, powiedzmy, sprawy wyjazdu, czy są rodziny, które wyjeżdżają, czy nie wyjeżdżają. Wydaje mi się, że dzisiaj to, co ja mam za informacje od naszych duszpasterzy, od parafii, to Polacy się przemieszczają więcej w Unii, znaczy w Anglii, niż wracają do Polski. Z jednych miejsc do drugich, gdzie jest praca, gdzie jest taniej, gdzie koszta życia są tańsze. Chociaż niedawno byłem w parafii Andrzeja Buboli w Londynie, rozmawiałem z proboszczem, mówi mi, że w przeciągu, no powiedzmy, 7 miesięcy 50 rodzin, 50 małżeństw wróciło do Polski. Ale to jest taki problem z tym Brexitem. Mianowicie my nie wiemy dokładnie, się z tym zgadzam, co nas czeka. Ale z drugiej strony są rodziny młode, są młode małżeństwa, są młode dzieci, znaczy są dzieci i są młode rodziny. I wielu z nich przy tej sytuacji, jaka jest w tej chwili w Anglii, gdy chodzi o Brexit, jak również o ich możliwości pracy i zabezpieczenia w Polsce, to wracają do Polski, że nie chcą, żeby dzieci rozpoczęły system nauczania angielskiego, bo potem w Polsce się nie odnajdą. To jest jakiś taki pierwszy, powiedzmy, powód. Drugi powód jest ten, że wiele tych osób już powiedzmy myślało o tym, że po jakimś czasie wrócą do Polski. Natomiast są nowi, którzy przyjeżdżają. Daty, które do mnie dotarły w ostatnim tygodniu, to według danych angielskich, no jest nas tutaj w Anglii około 1 miliona Polaków, którzy tutaj są, tutaj pracują, tutaj mieszkają. Według danych rządowych angielskich mamy w tej chwili około 220 tysięcy Polaków, którzy nie przekroczyli 18 roku życia. To są dane z wszystkich szkół, gdzie polskie dzieci chodzą do angielskich szkół. Proszę sobie wyobrazić, że w Anglii rok rocznie rodzi się 22-23 tysiące polskich dzieci. W ciągu 5 lat mamy 100 tysięcy. Te dzieci, one się tutaj wychowują, one idą do szkół angielskich, one prowadzą również, powiedzmy, my prowadzimy z nimi duszpasterstwo, są w naszych parafiach, ale nie łudźmy się. Te dzieci, z którymi my mamy kontakt, które chodzą do polskich szkół, poprzez macierz szkolną, czy szkoły niezależne, to jest 20-25% wszystkich dzieci, które do nas docierają. Reszta są rozproszeni, nie uczestniczą w szkołach polskich, ale przychodzą do kościoła. I to dla nas też jest problem duszpasterski, dlatego że te dzieci, one mówią po polsku, mówią to, co no uczą się w domu, mówią z rodzicami po polsku, natomiast nie potrafią czytać, nie potrafią pisać. Przygotowanie do pierwszej komunii świętej wymaga od nas wielkiego wysiłku, żeby również wprowadzić pewne elementy angielskie, żeby do nich to docierało. Nie łudźmy się, to jest język angielski, jest językiem ich dzieciństwa. Natomiast to, co słyszałem tutaj, to co Tomek mówił, i pozdrawiam Tomka serdecznie i Iwonkę, i mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest coś takiego, co się dzieje nie tylko odnośnie Polaków, ale w ogóle odnośnie emigrantów. To się w języku angielskim nazywa human traffic, czyli handel ludźmi. To nie jest handel ludźmi dotyczący, powiedzmy, narkotyków, czy to dotyczący seksu. To jest wykorzystywanie ludzi, którzy pracują. I jest taka organizacja, która się nazywa Santa Marta Group, która jest organizacją katolicką, na której czele stoi kardynał Nikor, do której ja również należę. I jest policja, są wiele urzędów, powiedzmy, pozarządowych, które tropią to, w jaki sposób zniszczyć te formy, które powodują, że się wykorzystuje drugich ludzi. I to istnieje we wszystkich krajach. Są ludzie, którzy korzystają z nieszczęścia czy z biedy drugich ludzi. I to w Anglii również istnieje, ale jesteśmy świadomi tego i rząd jest świadomy i organizacje pozarządowe są świadome i w przyszłym roku mamy takie spotkanie w Polsce w związku z tym, w jaki sposób pomóc ludziom, żeby mogli normalnie pracować, żyć, żeby inni ich nie wykorzystywali. To są sprawy takie, powiedzmy, podstawowe. Ale druga sprawa, która jest dla mnie bardzo istotna, to jest sprawa naszej pracy duszpasterskiej, która jest tutaj w Anglii. My w Anglii mamy 92 parafie, mamy 217 miejsc, punktów, w których jest msza święta, jest kontakt, jest Eucharystia niedzielna, jest kontakt z ludźmi i ta praca duszpasterska, ten kontakt, który mamy, jest czymś istotnym i bardzo ważnym. Proszę, na przykład tutaj Tomek mówił o małżeństwach, mówił o młodych małżeństwach, które są. Co roku przez moje biuro tutaj w Anglii około 2500 spraw małżeńskich przechodzi. To znaczy wszystkie tak zwane protokoły przedmałżeńskie, czyli ta kwestia prawna, która jest tutaj robiona w Anglii, a potem ślub jest w Polsce. I ci ludzie wracają do nas z powrotem, oni tutaj mieszkają i te małżeństwa, które są na miejscu, one budują kościół. Ja myślę, że Tomek to potwierdzi. Nasz kościół, kościół, który jest tutaj w Anglii, my nie jesteśmy kościołem wyobcowanym. My jesteśmy na terenie kościoła katolickiego w Anglii i Walii. To biskupi Anglii i Walii utworzyli polską misję katolicką, dali jej niezależność, dali uprawnienia rektorowi. My sami tutaj organizujemy nasze duszpasterstwo i jak przyjdziecie do nas, jak zobaczycie w kościele, to ten kościół jest młody. To są młodzi mężczyźni, młode kobiety, pełno dzieci. My mamy kościoły pełne, ale nie łudźmy się. My mamy też 10-12% w stosunku do liczby osób, które mieszkają tutaj, a które bezpośrednio co niedzielę są w kontakcie parafialnym. Ale ta parafia to nie jest kwestia tylko niedzielnej Eucharystii. Mamy tak wiele różnych, powiedzmy, inicjatyw, tyle spotkań. Kościół tutaj dla nas to jest miejsce spotkania, to jest miejsce, gdzie Polacy przychodzą, gdzie czują się u siebie, że mogą się modlić w języku polskim, ale równocześnie wychodzimy poza Eucharystię, wychodzimy poza Kościół. To są całe inicjatywy dotyczące duszpasterskich, powiedzmy, przedsięwzięć, jakie mamy. I żeby jakoś dotrzeć więcej do dzisiejszego Polaka, który tutaj jest teraz w grudniu, znaczy przepraszam, w grudniu, teraz we wrześniu mamy kongres tak zwanej nowej ewangelizacji. Co to znaczy? Spotykamy się na południu Anglii, we Swindon, 15-17 wrzesień i spotykamy się na północy 22-24 wrzesień i temat jest, w jaki sposób my dzisiaj, tu w Anglii, korzystając z tego, co już robimy, w jaki sposób prowadzimy ewangelizację, w jaki sposób dotrzeć do wszystkich innych, w jaki sposób Ewangelia ma być, powiedzmy, obecna w życiu naszych Polaków, rodaków, którzy tutaj są. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby umieć nas zgromadzić, bo rozum Kościoła to jest objęcie całościowe człowieka, ale przede wszystkim to jest przyprowadzenie go do wspólnoty, która jest wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, wspólnota, która żyje Ewangelią. I tu mamy różne sposoby tego robienia. Chcemy się zastanowić, co możemy więcej zrobić, jak dotrzeć, w jaki sposób pomóc, jak przyjąć i tak dalej.
Księże lektorze, bardzo dziękuję za zabranie głosu. Ksiądz jest duszpasterzem i siedzi już tam dłuższy czas, także to jest cenne są spostrzeżenia.
Ja bym oczywiście to potwierdził wszystko, co to ksiądz mówi, co ksiądz tutaj powiedział. No jednym z takich inicjatyw pięknej współpracy, no to jest chociażby wydarzenia w Lachsenhall, święto rodziny, z którym tak emocjonalnie też jesteśmy mocno związani, na które przyjeżdżało na początku 300-400 osób, teraz ponad 1000 osób gromadzi to wydarzenie.
Można więcej zobaczyć na stronie Radia, Katolickiego Radia Londyn, www.krlradio.com. Także zachęcam, kto siedzi przed internetem. Bardzo dziękuję księdzu rektorowi.
Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie z Londynu, gdzie dzisiaj jest ciepło, bardzo ciepło, ponad 20 stopni.
To bardzo się cieszę, bo wracamy w piątek, więc miło będzie wrócić do dobrej pogody. Księdze rektorze, bardzo, bardzo dziękujemy za...
Bardzo dziękuję, pozdrawiam was mocno i serdecznie z Londynu.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Dzień Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Edward z Podkarpacia. Chciałbym się dołączyć do audycji na temat imigrantów. Można?
Chodzi o to, czy emigrować razem, czy osobno. Chodzi o trwałość małżeństw. To jest temat. My nie mówimy o imigrantach innych, tylko mówimy o Polakach wyjeżdżających do Anglii, bo konkretnie mamy tutaj dyrektora Katolickiego Radia Londyn przy sobie. Także w kwestii imigrantów to nie. To jest za szeroki temat, panie Edwardzie. To tego tutaj nie damy rady poruszyć dzisiaj. Audycja dla małżonków i mówimy o tym, że tak jak tutaj ksiądz rektor wspominał, jest naszym zadaniem, żeby pomóc innym małżonkom na wspólnej drodze do nieba. I to zadanie jest trudnym, w szczególności kiedy ma miejsce rozłąka. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jadwiga. Ja chciałam pozdrowić państwa, ale też chciałam prosić o imię i nazwisko księdza rektora.
Ksiądz rektor Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii.
Stefan, jak nazwisko?
Wylężek.
A, Wylężek, dobrze. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Jadwigo, tylko tyle. No właśnie, więc jeżeli w ogóle, czy emigrować, piszą Beata i Marek na Facebooku, kiedyś była pokusa, żeby wyjechać na zarobek, ale po zastanowieniu się podjęliśmy decyzję, że tu w Polsce się urodziliśmy i tu jest nasze miejsce. Może czasem nie będzie łatwo, ale wolimy jeść sam chleb, być razem. Dziękuję za pozdrowienia Beacie i Markowi.
Tak, a pani Izabela tutaj też zapytała, na jakie środki mogą liczyć osoby niepełnosprawne w Anglii. Tutaj odsyłam panią do... Nigdy nie miałem styczności z takimi osobami ani z tym problemem. Odsyłam panią do naszej grupy Katolicy w UK. Tam można na Facebooku zapytać, zadać pytanie i z pewnością ktoś kompetentny się znajdzie, który by na to pytanie odpowiedział.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Mariusz z Wrocławia.
Witamy, panie Mariuszu.
Miałem okazję być ponad 30 lat temu w Londynie. Były troszeczkę inne warunki jak dzisiaj. Mnie tam zastał akurat stan wojenny. Byłem ponad rok czasu i przeżyłem rozłąkę z rodziną. Wiem, co to... Chyba wiem, co to znaczy samotność na emigracji, ale mnie bardzo pomógł ksiądz Tadeusz Kukla. Wszystkie chwile, które miałem trudne, pomagał mnie i wielu Polaków. No, wtedy nie było dużo, bo z mojej emigracji zarobkowej w tym czasie było nas około 1500 osób. Czy było trudno? Było trudno. Każdy dzień był trudny. Byliśmy pod presją stanu wojennego. propaganda tam była mocna, ale też warunki życia nawet wtedy, w tych trudnych dla nas warunkach były zupełnie inne. Mnie było stać tam, pomimo tego, że pracowałem na czarno, mnie było stać na wysłanie co drugi tydzień dużej paczki żywnościowo-odzieżowej do Polski. Myślę, że tutaj u nas w kraju niestety takiej możliwości nie ma. Dam jeszcze taki przykład. Pan wspominał o ubezpieczeniach. Ja mam taką zaległość do naszego ZUS-u. Proszę sobie wyobrazić, złożyłem wniosek o układ ratalny. Ten wniosek ma 25 stron. To chyba wszystko mówi o tym, jak się tam podchodzi do pracownika czy do pracy prowadzącego działalność u nas. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję.
Szczęść Boże, panie Mariuszu. Jakiś komentarz?
No, myślę, że dobre wzorce warto naśladować, dlatego no, jeżeli coś jest lepszego w tamtym systemie, no to oczywiście super, gdyby to udało się tutaj wprowadzać. No, ja kiedyś wrócę, naprawdę bardzo chciałbym, żeby tak było.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Wiesław Pomorskie.
Teraz i zawsze. Witamy
panie. Ja bym się może na temat... Czy emigrować razem, czy osobno?
Tak.
Temu odpowiedział, nie emigrować w ogóle. Bo tylko zła polityka państwa doprowadza do tego, że ludzie emigrują za chlebem. Ja jestem kierowcą zawodowym i to jest też swego rodzaju praca mocno poza domem. I no, mam nadzieję, że ta dobra zmiana będzie postępowała też także w tym kierunku, odnośnie nas, kierowców, że pieniądze, które my zarabiamy tutaj, czyli mamy 2000 brutto, które dostajemy legalnie, tak, resztę dostaje się pod stołem, pieniądze nieopodatkowane i co nas czeka później na emeryturze, to tego nie wiem. Ale w wieku 50 lat też myślę o tym, żeby wyjechać, bo moje dzieci wyjechały, są też w Anglii, też mam troje wnuków i nie mają zamiaru wracać. I pięcioletnią wnuczkę widziałem raz w życiu. Tak? I takie rozbite rodziny po prostu tylko oddalają się od siebie. Tak zwana emigracja zarobkowa naszych rodaków doprowadza do tego, że prowadzi to wszystko po prostu w złym kierunku. A pieniądze nie zastąpią bliskości i przebywania razem z nim. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże. Nigdy nie zastąpią.
Mogę tylko potwierdzić, że jeżeli ktoś nie ma potrzeby emigrować, to oczywiście lepiej być w domu z rodziną. A odnośnie tego, że trudno, że dawno pan nie widział wnuczki, no starać się ten kontakt jakoś utrzymywać, może tam przelecieć, może dbać o te relacje, może tam coś, nie wiem, nie znamy całej tej sytuacji, ale no, to jest na pewno wielki, wielki ból, ta rozłąka. Jeśli ktoś nie musi, to oczywiście lepiej nie wyjeżdżać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No jestem zdruzgotana tą audycją. Dziwię się tylko Polakom,
a pani imię?
Że tak skalują Polskę.
A pani imię? No, jakoś nie ma kontaktu. No, nasza audycja nie ma na celu szkalowania Polski.
Być może to chodziło o to, że pokazywaliśmy pewne dobre wzorce tam, które funkcjonują, które warto tutaj być. Ale ja bym bardzo chętnie pokazał wiele dobrych wzorców z Polski, które również tam mogą funkcjonować. Chociażby wiele rzeczy tutaj wyprodukowanych. Na przykład, to jest taki mit, że to, co się kupi na Zachodzie, to jest oczywiście lepsze. Tam znajomi kiedyś opowiadali, że mieli parasolkę, a bo to w Anglii kupiliście, to na pewno lepsze. Oni mówią, nie, no właśnie polski, dobry, trwały wyrób. No i był szok wielki. No pozbądźmy się tego mitu, że wszystko to, co jest na Zachodzie, to jest lepsze, bo Polacy też mają wiele do zaoferowania. Nawet tak prosta rzecz, jak byliśmy w restauracji tutaj niedawno, jak byliśmy na zupełnie inne podejście, mieliśmy tutaj takie milsze, spokojniejsze niż tam, gdzie byliśmy, no chociażby na rocznicy ślubu, też w całkiem przyjemnej restauracji i tam kelnerzy wręcz przemęczeni byli. No no to mieliśmy mniejsze. No jest wiele rzeczy, które naprawdę mogą się Anglicy też od nas uczyć. Fachowość w podejściu do pracy. Znam Anglików, którzy w życiu Anglika nie zatrudnią, tylko właśnie Polaka. Więc no myślę, że nie wkalujemy tu, ale pokazujemy no, dobre strony i też...
Rzeczywistość właśnie, czy pytanie, tak, czy warto wyjeżdżać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Moje imię Ania, ja dzwonię z Wielkopolski.
Witam Panią Anię.
Ja też byłam swego czasu w latach 92-94 w Anglii. Były to troszkę inne czasy, ponieważ w tym czasie akurat mieliśmy pozwolenie na pozostanie w Anglii przez 6 miesięcy. Później było trzeba starać się ewentualnie o pozwolenie home office, bo też by można było pozostać dłużej. No i rzeczywiście, tak jak pan opowiadał, że zajeżdża się do Londynu, no niestety nie zawsze czekają z rękami otwartymi, tak jak to się tutaj czasami niektórym Polakom wydaje. Trzeba znaleźć sobie mieszkanie, trzeba znaleźć sobie pracę. Właśnie miałam taką sytuację, że miałam zapewniony pobyt, po czym okazało się, że zajechałam z dwoma walizkami. No i niestety nie miałam tego lokum zapewnionego. No, na szczęście udało mi się dostać pobyt chociażby tygodniowy w hotelu. To już wtedy kosztowało 60 funtów. No, trzeba było mieć ze sobą rzeczywiście, trzeba było być przygotowanym, żeby mieć jakieś środki na życie, no, żeby nie skończyć pod mostem. Na szczęście miałam zawsze bilet gotowy, w razie czego mogłam wracać do Polski. Widziałam również też takie sytuacje, gdzie właśnie wyjeżdżali Polacy do pracy, po czym po jakimś czasie decydowali się właśnie, tak jak pan mówił, że no może to jeszcze nie teraz, może jeszcze trzeba trochę zarobić pieniędzy. Po czym rozpadały się małżeństwa, było widać, że wchodzą w jakieś no, związki z innymi kobietami. Także no, było to, no, przykro było patrzeć na to, że rzeczywiście te małżeństwa się rozpadają. Też są takie sytuacje, gdzie rodzice wyjeżdżają za granicę do pracy, zostawiając dzieci w Polsce. No i te dzieci są wychowywane przez dziadków, także no, to też jeden z takich...
Nieprawidłowości. No, absolutnie.
Tak, nieprawidłowości właśnie, że no jednak ta rodzina w jakiś sposób zostaje rozbita. Także ja z tego czasu też, kiedy okazało się, że wyjazd do Anglii jest już nie jest ograniczony jakoś czasowo. Usłyszałam, że no, wiesz, znasz język angielski, może powinnaś była wyjechać i tak dalej. A ja odpowiedziałam też na to w ten sposób, że no przecież ktoś musi w tym kraju też mieszkać, ktoś musi zostać tutaj, pracować na to. Wojciec, chociażby na właśnie, jeżeli my wszyscy powyjeżdżamy, to kto tutaj zostanie? Dlatego no i też chyba w ogóle Polacy, my jesteśmy tacy, że bardzo tęsknimy za swoją ojczyzną. Także wydaje mi się, że rzeczywiście no bardzo ważna jest rodzina, bardzo ważne jest to, żeby być razem. I tutaj rzeczywiście bardzo mi się też podobała wypowiedź mojego przedmówcy, że rzeczywiście najlepiej zostać też w kraju. No są sytuacje, gdzie ktoś nie może znaleźć rzeczywiście pracy i w jaki sposób musi sobie poradzić, żeby utrzymać rodzinę, no to już naprawdę są jakieś takie skrajne sytuacje, ale żeby nie widzieć pięcioletnią wnuczkę właśnie przez
raz tylko, no.
To jest naprawdę takie no przykre.
Dobrze,
no my
pani
jesteśmy
Ani.
Polacy, tacy rodzinni, także życzę wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję. No o dramatach rozstań no można by długi reportaż stworzyć i to jest też w tym dużo prawdy, że Polacy chcą wrócić do korzeni, tak, do rodziny, stąd też jest sporo powrotów. A teraz mamy na antenie...
Momencik, bo się rozłączyło nam połączenie z drugim z drugą osobą, która to katolickie radio prowadzi, tak?
Tak, obecny szef naszego radia internetowego, Paweł Konopski, jest też założyciel radia, Paweł Kotarba, ale dzisiaj się połączę akurat z Pawłem Konopskim.
Tak.
Mój wspólnik, partner, dobry duch, przyjaciel, również każdemu życzyłbym takiego partnerstwa, jakiego mam z Pawłem. Witamy cię serdecznie na antenie, chyba już nas
Halo?
Słychać.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Boże,
witaj.
Co by pan nam jeszcze tutaj dopowiedział do tego, co tutaj pan Tomek mówił?
Powiem, że dużo zostało już powiedziane. Również ksiądz rektor dopowiedział wiele rzeczy. Wydaje mi się, że jeśli rodzina chciałaby przyjechać do Anglii, to powinna też zwrócić uwagę na moralność, jaka jest tutaj. Jest inna niż w Polsce, zwłaszcza w szkołach. Dzieci, które są posyłane tutaj do szkoły, uczą się innych rzeczy, czyli na przykład mama i tata, to może być również tata i tata, albo mama i mama. Często, żeby to obejść, ludzie próbują zapisać dzieci do szkół katolickich, żeby tutaj w angielskich szkołach katolickich mogły się normalnie uczyć. Jednak tutaj też są czasami naginane różne rzeczy moralne. Tak tylko się zastanawiam, czy mnie nadal słychać, bo coś czasami...
Słychać.
Teraz bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, okay. Słychać.
Również tutaj zauważyłem, żeby ludzie i dzieci miały ciągle kontakt z Polską, to dzieci zapisywane są do polskich szkół sobotnich. Czyli dziecko od poniedziałku do piątku chodzi do angielskich szkół, a w sobotę chodzi jeszcze szósty dzień właśnie do tej polskiej szkoły. Często w tych polskich szkołach urzęduję, spotykam się z dziećmi, z nauczycielami i widzę, że to dużo pomaga. Dużo pomaga, żeby właśnie zatrzymać tą kulturę i nauczyć dzieci tej polskiej moralności. Jednak teraz właśnie z powodu tego Brexitu też można zobaczyć, że ubywa tych dzieci w polskich szkołach i dużo ludzi wyjeżdża. I tutaj właśnie też jest następny moim zdaniem punkt, który trzeba dodać, czyli właśnie ten Brexit. Ja z tej perspektywy bym rodzinom nie radził przyjeżdżać do Anglii na tą sytuację, ponieważ nawet osoby, które tutaj żyją 5 lat, muszą ubiegać się o rezydenturę. Rezydentura to może, jeśli ktoś nie wie, to jest taki dokument, gdzie człowiek może zostać w Anglii, pracować i może wyjechać z Anglii maksymalnie na 2 lata, bo później rezydentura znika. Nie może głosować w wyborach jak Anglik, ale może normalnie pracować. I osoby, które tutaj już właśnie mieszkają ponad 5 lat, mogą się ubiegać. Ale Anglia na ten moment robi takie czystki, tak można powiedzieć. Osoby, które brały jakikolwiek socjal tutaj w Anglii, nie dostają tej rezydentury. Rodziny po prostu nie mają tego dokumentu i nie wiedzą, co ich będzie czekać, jak w 2019 roku Anglia wyjdzie z Unii Europejskiej. Tak można określić, że na 90% osoby, które brały jakąkolwiek zapomogę w Anglii, nie dostaną rezydentury. Osoby, które normalnie pracowały, zarabiały, płaciły podatki, na 90%, że dostaną tą rezydenturę. Pani Theresa May mówi, że proszę się nie przejmować, osoby z Unii Europejskiej będą tutaj bezpieczne, będą właśnie mogły, tylko będą musiały o tą rezydenturę się postarać, ale już dalej nie dodaje, że nie wiadomo, czy dostaną, czy nie dostaną. Więc teraz życie tutaj rodzin polskich jest pod wielkim znakiem zapytania. Ci, co właśnie dalej o dane dokumenty nie ubiegają się, albo po prostu nie otrzymali.
A tu jeszcze... Tutaj bym jeszcze tylko wszedł w słowo, bo wczoraj rzuciła mi się w oczy właśnie informacja, że rezydentura po wejściu, w momencie, gdy wejdzie Brexit, karta rezydenta przestanie być ważna i trzeba będzie od nowa wyrabiać dokumenty, więc no tu też nie wiadomo, czego się spodziewać. Oni sami chyba nie wiedzą, jak z tego Brexitu wybrnąć, jak to poprowadzić dalej, więc te regulacje będą się tutaj, myślę, że jeszcze nieraz zmieniać.
Tak, będą się na pewno zmieniać, jednak ta sytuacja polityczna, powiem szczerze, że oni do tego doprowadzą, że usuną dużo emigrantów z Anglii. Już przez ostatnie 5 lat robią krok po kroku, aby usunąć właśnie ludzi i jakby powiedzieć, można wyczyścić Anglię z emigrantów. Tak to teraz wygląda na dzień dzisiejszy. Dlatego osoby, które planują przyjechać tutaj, to moim zdaniem będą miały duże wyzwanie i niepewną przyszłość w ten sposób. Jak wspomniałem wcześniej, właśnie sprawy moralne, jeśli rodzice chcą ustrzec dzieci przed zachodnią kulturą, która wprowadza różnego rodzaju rzeczy, których my nie akceptujemy, no to tutaj też właśnie powinni chwilkę przemyśleć te plany wyjazdu do Anglii.
Pawle, no dziękujemy Ci za tą opinię i za to, że udało się połączyć z nami. Kolejny cenny głos w naszej dyskusji, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja bym jeszcze tylko dodał do tego, co mówiłeś. W maju opublikowałem taki felieton na stronie naszego radia. Tytuł: dlaczego nas wyrzucą i sposób, w jaki to zrobią. Tytuł oczywiście jest mocny, między innymi po to, żeby wzbudzić w ludzi taką refleksję, że to nie jest tak, że ponieważ tu siedzimy długo, to z miejsca nam ten pobyt będzie zagwarantowany. Chodziło o to, żeby pomyśleć i zobaczyć, w jaki sposób może być nasze bezpieczeństwo tutaj, pobyt tutaj zachwiany. I podałem kilka przykładów, których no, główną tezą jest to, że nikt oficjalnie być może nie da ci biletu wilczego, żebyś wyjechał, ale utrudnią życie na tyle, że Polakom po prostu nie będzie się chciało i nie będzie się opłacało tutaj być i sami podejmą decyzję o wyjeździe. Polecam wszystkim ten artykuł, był bardzo mocno komentowany. Nawet doczekałem się pierwszych hejterów w życiu, których też pozdrawiam. No, to jest też... No, warto się z tym zapoznać na pewno, zanim się przyjedzie. Tytuł: dlaczego nas wyrzucą i sposób, w jaki to zrobią.
Dokładnie. Ja również bardzo dziękuję, że tutaj mogłem porozmawiać i parę słów wtrącić do tej rozmowy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i Tomku, do zobaczenia niebawem.
Do zobaczenia niebawem. Pozdrowienia dla małżonki, dla Albercika.
Dziękujemy, panie Paweł.
Dzięki.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Radio Maryja, 23:07. Podaję informacje o rekolekcjach, spotkania małżeńskie. w terminie 15-17 września, już z góry zapowiadam, bo w najbliższym czasie to są właśnie one, organizuje Zielona Góra w Rokitnie. Zgłoszenia przyjmuje pan Adam Kot, 695-425-975. Raz jeszcze podaję telefon, 695-425-975. 15-17 września. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 5 września, czy rodzice też chodzą do szkoły? Gośćmi będą państwo Agnieszka i Jan Maria Jackowscy. 12 września Towarzyszenie Małżonkom Sakramentalnym po rozwodzie. Ksiądz Paweł Dubowik, Andrzej Szczepaniak ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. 19 września Trwałość Małżeństwa a Szczęście. Doktor Jacek Pulikowski. I nasz dzisiejszy gość, pan Tomasz Kania, wicedyrektor Katolickiego Radia Londyn. Parę słów proszę o projektach, które państwo prowadzą na wyspach.
Tak, o Katolickim Radiu Londyn już wspomnieliśmy. To radio prowadzone po tak zwanych godzinach normalnej pracy, na ile czas pozwoli.
Od dawna ono istnieje?
Ono zostało założone w 2010 roku. Nadawać audycje autorskie zaczęliśmy dopiero w 2014 roku. Wtedy też mniej więcej ja dołączyłem do kolegów, żeby wspomóc prowadzenie. A na chwilę obecną, ponieważ no, każdy z nas robi to po godzinach, każdy z nas, wszyscy mamy już dzieci, wiadomo, małżonki i to jest nasze pierwsze powołanie, żeby być mężami i ojcami w naszych rodzinach, więc podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z takiego nadawania 24 na dobę, tak jak do tej pory był stream, muzyka i archiwalne audycje, na rzecz tworzenia audycji podcastowych, czyli nagrywamy audycje i publikujemy w sieci na stronie radia. Można nas polubić na Facebooku, ale też odnaleźć stronę, o której już tu wspomnieliśmy, Katolickie Radio Londyn, w wyszukiwarce wystarczy wpisać i tam wszystko będzie. Ja obecnie przygotowuję serię podcastów pod tytułem Tematy Taty z Londynu, w których będę poruszał różne ważne kwestie z punktu widzenia ojca, z punktu widzenia męża. To jest jakby jedna rzecz. A druga właśnie w nawiązaniu do tych więzi, o których tu mówimy. W 2015 roku wystartowaliśmy z takim projektem pod tytułem Misja 52. Inspirujące zadania dla małżonków na każdy tydzień w roku. Pomysłodawcą jest właśnie Paweł Konopski, którego tutaj państwo mieli okazję usłyszeć przez chwilę na antenie. Polega to tylko i wyłącznie na tym, że na każdy tydzień roku publikowaliśmy jedno zadanie inspirujące, które może wykonać mąż dla żony, żona dla męża, z pożytkiem dla siebie nawzajem i które może ubogacić i rozwijać nas duchowo jako małżonków. Ten projekt trwał przez cały 2015 rok tylko i wyłącznie na Facebooku i stronie radiowej. Rok później zrobiliśmy przerwę, żeby przemyśleć, jak to dalej rozwijać. No i w tym roku dopracowujemy ten projekt od nowa i postanowiliśmy stworzyć książeczki, wydać te książeczki. Już są właśnie na ukończeniu. Teraz trwa korekta. Właśnie wszystkie te przecinki, różne błędy, które tam wyszukujemy. Moja małżonka jest nieoceniona tutaj i jako polonistka nam to wszystko koryguje. Bez kobiet byśmy nie dali tego rady stworzyć. I chcemy właśnie stworzyć, wydać takie książeczki. Dochód z nich między innymi będzie przeznaczony na dalszą działalność Katolickiego Radio Londyn, które utrzymujemy z naszych finansów, ale także ze składek ludzi, z ofiarności też Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej. No i książeczki będą też pomocą, żeby utrzymać nasze inne dzieła, ale przede wszystkim mają służyć małżonkom. Jeżeli ktoś być może szuka pomysłu, co może zrobić lepiej dla swojej małżonki bądź swojego małżonka, pomysł na ciekawy prezent bądź na pracę nad sobą, jak zmieniać swoje zachowania, swoje nawyki z korzyścią dla współmałżonka, to już teraz polecam tą książkę, a informacje o niej, kiedy planujemy ją wydać na jesień, wszelkie informacje będą dostępne na stronie Katolickiego Radia Londyn. a na chwilę obecną zapraszam wszystkich, żeby polubić stronę na Facebooku. Inspirujące zadania dla małżonków na każdy tydzień. Misja 52. Mam nadzieję, że wkrótce będzie o tym projekcie jeszcze głośniej.
To znaczy, wystarczy Misja 52 wpisać? Czy to inspirujące
warto,
zadania?
Warto wpisać całą całość. Być może podamy tu w komentarzach też link, jeśli będzie taka możliwość, ale też na stronie właśnie naszego radia będzie też informacja o tym. No, gorąco zachęcam. To jest takie nasze, no, nasze dziecko, które tworzymy też po godzinach gdzieś jak
no właśnie... bo pracujecie gdzie indziej, macie swoje
tak, każdy ma swoją inną działalność, którą tworzy i też no, szukamy tego czasu, żeby to tworzyć. Często jest tak, że gdzieś dopiero po północy od 24 do 2 w nocy można było coś stworzyć. Wszystkie zadania, które są pisane są wzięte z naszego życia i nie mówię to o tym, że wszystko już wykonaliśmy i tak jest, tylko to często tworząc te zadania dla małżonków, ja sam zadawałem sobie pytanie, gdzie nie domagam, gdzie mam jeszcze ogromną pracę do wykonania i uwierzcie mi, drodzy radio słuchacze, znalazłem bardzo dużo rzeczy, które muszę poprawić i na tej podstawie cały czas myślałem, jakim mężem ja chcę być dla mojej żony. Żona też mi tu pomagała, mówiła, jakim chcę, w czym ja mam problem, co mógłbym robić lepiej. Na tej podstawie przygotowywałem zadania, wiele z nich już jest przetestowanych, sprawdzonych i no polecam gorąco nasze takie dziecko, można powiedzieć, internetowe. Misja 52 dla małżonków.
To tyle informacji. Na Facebooku pan Jurek ma pytanie, jak jest z brytyjskim stosunkiem do kobiet, bo miał kontakt z kilkoma Anglikami, którzy mieli takie coś, że gdy kobieta chciała im podać rękę, nie podawali, sami też siebie nie podawali. I drugie pytanie, jak z bezpieczeństwem i zachowaniem polskości dzieci?
O polskości to i ksiądz rektor wspomniał, Paweł Konopski też mówił, te rodziny, które czują, że mają związek z Polską, to przekazują to wychowanie, przekazują patriotyzm jak najbardziej, tak, znamy takie rodziny. Chociaż też jest druga strona medalu, gdy tutaj wyrabialiśmy paszport dla naszego synka w Polsce, no to urzędnik zdziwił się, że mówi, że wreszcie pierwsza para z Anglii, która nadała polskie imię synkowi, bo zawsze są to no, Polacy, którzy w większości mają brytyjskie imiona, ale to jeszcze nie jest taki problem. Problem w tym, że wielu z nich albo, tak urzędnik powiedział, udaje, bądź wymyśla, że już zapominają języka polskiego. Ja osobiście w to nie wierzę, że można zapomnieć polski język. No, trzeba by całkowicie z nim zerwać relacje, a tego się do końca nie da. Z bezpieczeństwem jest o wiele trudniejsza sprawa, zwłaszcza dotycząca tych zamachów. Zamachy odbywają się głównie w tych najczęściej uczęszczanych miejscach. No nigdy nie wiadomo, kiedy coś w danej chwili wydarzy. Na pewno no, nie chodzi o to, żeby się teraz zamknąć w domu i stresować i bać. Trzeba na to zwracać uwagę, ale rzeczywiście no, Londyn jest miejscem, w którym mam takie podejrzenie, że jeszcze nie raz coś się może przykrego wydarzyć. No, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tak wygląda sprawa bezpieczeństwa. A ze stosunkiem do kobiet... No, są kobiety, które, no, temat długi, są kobiety, które same się nie szanują, też to każdy kraj to ma, są kobiety, które są poniżane, też to każdy kraj też ma. Znam ludzi, którzy szanują kobiety bardziej niż mężczyzn, jeśli chodzi o pracodawców, znam odwrotne sytuacje, to by można naprawdę rozwinąć.
Nie ma reguły.
No nie ma, naprawdę nie ma reguły. Tam, gdzie ja jestem w tym środowisku, to akurat w naszym, no my się trzymamy w środowisku, gdzie no kobiety, nikt by kobiety nie zdyskryminował i nam samym by to do głowy nie przyszło. No, temat naprawdę szeroki.
Wracamy do odbioru telefonu. Słuchamy Radio Maryja.
Królowi nam Chrysta.
Zawsze i wszędzie.
Z wielką uwagą.
Kogo
Lidia,
witamy?
O, właśnie. Lidia z Kościerzyny.
Witamy panią.
Proszę Lidia. Państwa, z wielką uwagą słucham tu z mężem tej audycji. No i wiele pozytywnych rzeczy słyszymy, ale wydaje nam się, że całej prawdy nie słyszymy, ponieważ my jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje z naszą młodzieżą. My mamy właśnie to z autopsji doświadczenie na przykład z naszym synem. Przykre jest to, że mnóstwo młodzieży już tu ukończywszy studia, jedzie tam i niestety, ale wkłada narkotyki, traci wiarę. przyjaciele naszego syna, no to wszyscy z tej grupy studia pokończone w Polsce, wykształcenie pobrane, a tam po prostu jadą, się zatracają i niestety już nie możemy ich takich otrzymać. No po prostu tracą wiarę, po prostu no chcielibyśmy usłyszeć też prawdę, czy są w ogóle takie badania, na przykład ile młodzieży tam właśnie w narkotykach siedzi i po prostu się no zatraciło totalnie. I my raczej jesteśmy całkowitymi przeciwnikami, bo widzimy, co się dzieje z naszymi dziećmi.
Tak, tak.
I może właśnie trzeba też o tym powiedzieć i czy duszpasterstwo, czy jak tam, czy po prostu, no jakie są akcje, żeby ratować te dzieci, żeby wyrwać ich stamtąd.
Jak ktoś, kto nie chodzi do kościoła.
Przepraszam, w tamtym systemie to w zasadzie nie ma szans, bo jak ktoś pracował, podatki płacił, to ma mieszkanie, ma pieniążki, ma wszystko i to jest koło zamknięte. I nie można naszych dzieci wyprowadzić po prostu, no nie można wyprowadzić, już do Polski się ich sprowadza, oni tak tam wracają. I to są, trzeba o tych niebezpieczeństwach mówić, bo wiem, że no gro ludzi sobie doskonale poradzi. Ale niestety z tego, co się orientujemy, to bardzo dużo młodzieży w narkotyki wpadło i nigdy... No nie wiem, czy ma szans powrotu. I to jest, i traci wiarę. I to jest przykre. I o tym trzeba mówić. I czy są w ogóle badania, co się z naszą młodzieżą tam stało. Dziękuję, już przejdę na odbiór.
Dziękuję pani Lidio. Mówi pani, z panem Bogiem, mówi pani o młodzieży. My tutaj o młodzieży, no nie wiem, na ile pan potrafi odpowiedzieć, ale mówimy o sprawach małżeńskich. Na ile właśnie emigracja wpływa, co zrobić, żeby nie wpływała rozbijająco na małżeństwo. Oczywiście młodzież ma dużo, dużo trudniej, dużo więcej pokus i trudniej walczyć z pokusami młodym ludziom zupełnie właśnie bez oparcia w środowisku, bo tam środowisko jest takie, że no deprawuje.
O takich badaniach nie słyszałem, aczkolwiek przyznam, że zaciekawiła mnie pani, aby się tym tematem bliżej zająć. Tutaj myślę, że trzeba by działa Stowarzyszenie Psychologów Polskich, bądź są tworzone centra pomocy rodzinie. Wiem, że przy Polskiej Misji Katolickiej ma takie powstać. Myślę, że tutaj trzeba będzie szukać odpowiedzi na to pytanie. No problem oczywiście jak najbardziej jest, przy czym problem narkotyków, no, w Anglii może być większy ten dostęp niż w Polsce, natomiast utrata wiary przez młodzież, no to samo dzieje się też w Polsce tutaj. No, całkiem niedawno rozmawiałem z moim bratem ciotecznym, który tu prowadzi też firmę i mówi, że pomocnik, młody chłopak pomocnik, mówi, że pokolenie zamknięte w internecie niedługo, żeby włączyć betoniarkę, będzie szukał, potrzebował aplikacji na ten temat, a idąc do pracy mało się łopatę nie zabił, tylko i wyłącznie dlatego, że głowa w telefonie, żeby cokolwiek słyszeć o wierze, to nawet nie ma tutaj mowy, więc no, co mogę pani odpowiedzieć, no praca zaczyna się w rodzinie, jeżeli rodzice w wychowaniu, z jakich domów wyszli, ale i to nie jest w stanie też uchronić przed narkotykami. W obcym środowisku. Na pewno zainteresuję się tym tematem, bo to jest ważne, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Być może jakiś reportaż w przyszłości się ukaże, ale są organizacje, które mogłyby na ten temat odpowiedzieć w Londynie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Ewa z Niemiec. Jestem emigrantką już 30 parę lat od stanu wojennego, gdzie nie została emigracja. I muszę przyznać, że trochę mnie dziwi bardzo beztroski ton tej audycji, mimo że temat jest przerażający i tragiczny, bo nie ma człowieka, który by na emigracji czuł się dobrze. I to niezależnie od tego, czy to są polskie emocje i powiązania. W ogóle wyrwanie się z własnego środowiska jest taką wielką tragedią i trzeba robić wszystko, żeby Polacy nie wyjeżdżali. Jeżeli komuś na coś się ten głos mój przyda, to właśnie po to dzwonię, żeby powiedzieć nie wyjeżdżać za wszelką cenę, jeżeli komuś się nie pali grunt pod nogami, jeżeli się nie walą wszystkie ściany i dach na głowę, to żeby zostać i próbować. Rząd jest tragiczny i nie robi tego, co trzeba w Polsce, żeby przede wszystkim zatrzymać ludzi niewyjeżdżających na emigrację. I tutaj właśnie wszystkim innym zajmuje się ten rząd, tylko nie tym. I ten pan kierowca, który mówił o swojej rodzinie, to był właściwie jedyny rozsądny głos. Bo wszystkie inne dywagacje, radio, nie radio, to wszystko są sprawy drugorzędne. Tu trzeba ratować ludzi, bo każdy, kto wyjeżdża na emigrację, się zatraci. To już mowy nie ma. Ja nie wrócę. Moje dziecko też nie. Nie ma do czego. Nie dlatego, że my się tutaj dobrze czujemy. Każdego dnia jest tak straszna tęsknota za Polską, ale za Polską, w której się da żyć. Bo w tej chwili ja nie mam do czego wrócić. I nikt nie ma do czego wrócić, bo przecież to, co się dzieje w Polsce, to jest tragedia. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Ewo. No nie...
Idealną sytuacją by było, gdyby ludzie wyjeżdżali tylko i wyłącznie, żeby zdobyć nowe doświadczenie zawodowe i pogłębiać swoją wiedzę, ale znam realia i wiem, że tak nie jest. No, czas powiedzieć prawdzie w oczy. A odnośnie tego beztroskiego tonu, no być może wynika z to, że oboje z panem Lewkiem mamy pozytywne usposobienie i nawet jeśli jest, nawet jeżeli...
Poważny temat.
A też mieliśmy dużo problemów z małżonką w Anglii, czy to finansowych, o różne sytuacje się ocieraliśmy. Gdyby nie no, jedność, miłość, która nas gdzieś mocno scala i właśnie pozytywne podejście, że mimo wszystko zamiast siąść, załamać się, można wyjść z trudnej sytuacji, to być może byśmy dawno skończyli w jakimś psychiatryku albo gdzieś jeszcze w gorszej sytuacji.
Oparcie w kościele, tak, we wspólnocie.
Oczywiście, to jest podstawa.
Domowego kościoła.
Także mimo wszystko myśleć dobrze, no to nie jest beztroska, ale to jest, no tak trzeba żyć.
My tutaj tą audycją nie możemy zatrzymać emigracji zarobkowej z Polski. Nie możemy, to nie jest nasza możliwość. Natomiast jeżeli już fakt zaistniał, no to teraz trzeba starać się ratować te małżeństwa, żeby one w małżeństwach zostały, a nie żeby się rozpadały, bo niestety bardzo wiele się małżeństw rozpada. Ostatni telefon, słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
A ja jestem na antenie?
Jest pani na antenie, kogo witamy?
A, tu mówi Basia z Londynu.
Witamy panią Basiu.
Ja pierwszy raz dodzwoniłam się do radia. Jest mi bardzo miło.
Dam też.
Ja muszę powiedzieć, my jesteśmy rodziną, ja mam 5 dzieci razem z mężem tutaj w Londynie. I muszę powiedzieć, że obydwoje kochamy Polskę. Polska jest krajem takim, do którego bardzo ciągniemy. Ale sytuacja jest tutaj dość trudna, bo jako rodzinie polskiej bardzo nam utrudniają. Utrudniają nam pod względem, no, z mieszkaniem. Po prostu mamy problemy teraz z mieszkaniem, wychowaniem dzieci. Ale tak jak ksiądz powiedział, jedynie wsparcie w Bogu. I to, co właśnie teraz tylko nas trzyma, to wsparcie w Bogu. I może jednego dnia Pan Bóg dopuści, że wrócimy do Polski. Bo cały czas, ja mówię, pragniemy do tej Polski wrócić. To dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Basiu.
Dziękujemy za ten głos. No, przykro słuchać, jeżeli komuś nie dzieje się najlepiej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, jak my mieliśmy kłopoty różne finansowe, wsparcie w Bogu jak najbardziej, tak, podstawa, modlitwa, jedność razem, ale też praca, żeby zmieniać tą sytuację, połączenie pracy z modlitwą. I jest szansa, że uda się to, co niewyprostowane, wyprostować.
Tak, kończy się już nam za 4 audycja. Czy jeszcze coś odpowiemy z Facebooka?
No, sporo komentarzy. Tutaj jest dużo jest ogólnych informacji.
Pan Bogusław pisze, w ogóle nie wyjeżdża. Dziwię się temu pytaniu po tylu totalnych doświadczeniach polskiej migracji zarobkowej. Proszę nie opowiadać legend o życiu na Zachodzie. Tu jest kiepskie życie.
No, znów oczekiwałbym propozycji, w jaki sposób zatrzymać emigrację. Nawet jeżeli będzie w kraju idealnie i mam nadzieję, że kiedyś będzie bardzo dobrze, żeby wrócić, to i tak zawsze znajdą się osoby, które będą wyjeżdżać. Tego nie uciekniemy. No, znów dążymy do idealnego świata, w ogóle nie wyjeżdżać. No, proszę, tutaj oczekuję sugestii, jak zatrzymać emigrację. Bardzo chętnie się czegoś dowiem nowego.
To jest poważna sprawa i tutaj głos należy do rządu, żeby właśnie stworzyć takie warunki, żeby były w Polsce lepsze niż gdzie indziej. No bo tam raczej w tym momencie w związku z Brexitem należy spodziewać się utrudnień coraz to większych.
Myślę, że Brexit spowoduje powrót tych Polaków, którzy wahali się, czy zostać, czy wrócić. Im trudniej będzie tam mieszkać, koszty życia też rosną, pensje niekoniecznie rosną, wręcz zatrzymują się w tym samym miejscu. Więc myślę, że ci niezdecydowani będą się skłaniać ku temu, aby powrócić. No my też z małżonką mamy konkretny plan na powrót, który zamierzamy realizować. Nie będę mówił to o szczegółach zawsze rozmawiam dopiero, jak już jest w fazie realizacji. To jest dopiero początkowa, ale no mogę potwierdzić to, co tu też w komentarzach było, że jest trochę takie wyrwanie z korzeni. Nasze korzenie są tutaj. Moja rodzina też ma bogate korzenie, Armia Krajowa. Tego się nie da wyrwać, nie da się tego zapomnieć. To nasze miejsce jest w Polsce i myślę, że takie będzie.
No taki wniosek końcowy, bo jest dużo różnych pułapek. Jeżeli już, no to być razem w komplecie z rodziną, a nie stwarzać warunków na rozpad tej rodziny, jeżeli właśnie jeździć, to razem. I może proszę powtórzyć te trzy warunki, jak przetrwać rozłąkę na emigracji.
Ustalić konkretną datę powrotu, codzienny kontakt z współmałżonkiem, wysyłanie drobnych prezentów, kwiatów, paczek, SMS-y, telefony. I trzecia rzecz, po pracy zająć się wartościowymi inicjatywami, włączyć się w wolontariat bądź w życie parafii, organizacji. Coś, co można będzie twórczo wykorzystać po powrocie. A jeżeli, o tym w sumie nie mówiliśmy, jeżeli ktoś ma powrót z powrotem, bo coś się w relacjach popsuło, jeżeli, nie wiem, ktoś ma pretensje do żony, że żona ma kogoś innego na miejscu i jemu trudno jest wrócić, trudno wybaczyć żonie, to tutaj chciałbym powiedzieć to, co powiedziałem też kiedyś mojemu serdecznemu koledze, że pamiętaj, że jeżeli chcesz naprawiać małżeństwo, to wygrywa ten mężczyzna, który jest na miejscu przy żonie. To jest taka rada dla wszystkich, którzy szukają tysiąc wymówek, żeby nie wracać. Jesteś na miejscu, jesteś przy żonie, więc masz szansę uratować małżeństwo, jeśli się posypało na skutek emigracji. Czego wszystkim bardzo serdecznie życzę i no, mam nadzieję, że gdzieś te wszystkie nasze słowa, co tu mówimy, są jakoś pomocne. A jeżeli ktoś chciałby zadać jeszcze pytanie, czy żeby wyjaśnić pewne kwestie, to zapraszam też do kontaktu na stronie Katolickiego Radio Londyn. W miarę możliwości bardzo chętnie na następne pytania odpowiem.
www.krlradio pisane razem.com
albo Facebook Katolickie Radio Londyn.
I można.
I misja 52, inspirujące zadania dla małżonków na każdy tydzień w roku.
Czyli ciekawe propozycje dla tych, którzy nie chcą siedzieć na kanapie, tylko chcą poprawiać relacje i być każdego dnia bliżej współmałżonka, bo naszym zadaniem jest wspólna droga do Boga. To jest cel katolickiego małżeństwa. Nie wspólne zrobienie jakiejś wycieczki, zbudowanie domu, jakąś karierę, tylko wspólna droga do nieba. To jest nasz cel i musimy uważać, żeby takie decyzje podejmować, które nam tego celu nie będą utrudniać, czy wręcz uniemożliwią.
Tak, jednym z zadań między innymi w tej książeczkach jest, żeby poszukaj inspiracji w Księdze Przysłów, ołówkiem zaznaczaj fragmenty, które trafiają do ciebie najbardziej i odnoś się do swojego obecnego życia. Ja to sprawdziłem na swoim przykładzie. Uwierzcie mi, działa.
Tak, dziękuję bardzo naszym gościom. Dziękuję za wszystkie telefony Państwu, za wszystkie wpisy na Facebooku. Naszym gościem jest pan Tomasz Kania, wicedyrektor Katolickiego Radia Londyn. I już za 4 minuty zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę.
Wyruszyłeś, gnany biedą, w świat daleki. Za ocean odleciałeś niczym ptak. Nie wiedziałeś, że tak trudno będzie przeżyć. ból rozłąki, łez tęsknoty, gorzki smak. Dzisiaj myślisz, ile lat już przeminęło. Wiele smutku i szczęśliwych kilka chwil. Czasem liczysz, co zyskałeś, co zginęło. Najcenniejszą pozostanie jedna myśl. Twój dom, rodzinny polski dom, pośród pól, znajomy każdy kąt, u progu stara matka z uśmiechem poda dłoń. Gdzie siostry twe i bracia, ojcowska siwa skroń. Twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon modlitwą mierzy czas, gdzie groby przodków naszych, męczeńskich krzyży las i pól. Złocone łany i serc natchnionych żal. Zbudowałeś swoje gniazdo w miejscu nowym i w dostatku dopełniają się twe dni. Przyjaciele twoi jacyś kolorowi, obcy ludzie, pośród których przyszło żyć. Zamazały się wspomnienia lat dziecinnych. Coraz częściej zapominasz polskich słów. Lecz na zawsze pozostanie dom rodzinny. Pierwszą myślą, kiedy zrywasz się ze snu. Twój dom, rodzinny polski dom, pośród pól, znajomy każdy kąt, u progu stara matka z uśmiechem poda dłoń. Gdzie siostry twe i bracia, ojcowska siwa skroń. Twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon modlitwą mierzy czas, gdzie groby przodków naszych, męczeńskich krzyży las i pól. Złocone łany i serc natchnionych żar.
Podaję informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Nim kres nadejdzie jasności z pierwszego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971 w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom czwarty, strona 983, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa, Matko Odkupiciela. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Podziękujmy Panu Bogu za dar życia, za dzisiejszy dzień, za wszystkie te możliwości, które nam, Panie, dałeś, byśmy czynili dobro, byśmy kochali, byśmy potrafili być wdzięczni tym, którzy nam to dobro świadczą, którzy są obok nas, tym, którzy są może smutni, może potrzebują wsparcia. Dziękujemy Ci za to, że tak nas stworzyłeś, że potrafimy zauważyć te osoby, że potrafimy je kochać, bo Ty jesteś, Panie, źródłem miłości. I przeprośmy Boga za te wszystkie momenty, kiedy nasze myśli, czyny, słowa nie były napełnione miłością, tylko były daleko od tego, to znaczy daleko od Ciebie. Przepraszamy za wszystkie złe myśli, słowa, za wszystkie niewykorzystane przez nas szanse, by kogoś wesprzeć, by kogoś poratować, by komuś powiedzieć, że się go kocha. Szczególnie chodzi o najbliższych. Czy dbamy o to, by tą więź naszą w małżeństwie, w rodzinie, z dziećmi pogłębiać? Jak kwiatek niepodlewany usycha, tak i relacje nieodnawiane codziennie zanikają. Dziękujemy, Panie, że dałeś nam naszych bliskich, że są obok nas, że możemy być z nimi, że możemy im świadczyć miłość, że możemy się do nich uśmiechać, że możemy odbierać od nich również tyle dobra. Przepraszamy za wszelkie zaniedbania. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżka najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Dziękuję serdecznie, drodzy radiosłuchacze, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję panu Jarosławowi za realizację audycji, wszystkim słuchaczom za telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję również naszemu gościowi, panu Tomaszowi Kania, wicedyrektorowi Katolickiego Radia Londyn, który przyjechał właśnie do nas, do radia z Londynu. Jakieś pozdrowienia?
Dołączam się do tych podziękowań i też panu, panie Leszku, chciałem podziękować za zaproszenie do tej audycji. No i pozdrawiam gorąco, serdecznie moja cała rodzina, rodziców, teściów w Kielcach. Ucałusy gorące dla mojej małżonki, dla synka Dominika. Już tęsknię do was, niedługo się zobaczymy. No i dla całej mojej rodziny, która jest tu na miejscu w Toruniu, dzięki którym ostatnie dni były naprawdę piękne. No, Wiola, Paweł z dziećmi, Gosia, Łukasz, u których też mogliśmy nocować. Moje rodzeństwo to jest Karolina, Michał, jest też właśnie syn Antoś, którego właśnie zostałem chrzestnym, co jest, dzięki za to, że poprosiliście mnie o to. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Piotrek, narzeczona Paulina. To, co mogę powiedzieć mojemu rodzeństwu, dzięki któremu ten czas był wyjątkowy, no, żal odjeżdżać. Dzisiaj po 5 rano mam pociąg na Kielce, potem w piątek uderzamy na Londyn, ale chciałoby się zostać, naprawdę chciałoby się zostać i myślę, że niedługo już to będzie możliwe. Dziękuję wam serdecznie.
Ja również dziękuję. 23:46 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.